Serdecznie witam Państwa na kolejnej debacie Fundacji Batorego. Witam serdecznie panelistów, pana ministra Dowgielewicza, który mimo ograniczeń czasowych, dziś jeszcze większych niż zazwyczaj, pozwolił sobie na ten luksus uczestniczenia w czymś bezinteresownym, że tak powiem, czyli w debacie intelektualno-politycznej. Macie Państwo nasz program. Przewidzieliśmy kolejność, która jest odwrotna w stosunku do tego, co zazwyczaj debaty są organizowane, czyli minister Dowgielewicz zabierze głos nie na początku, tylko reagując na wypowiedzi panelistów. Mam nadzieję, że będzie mógł później przynajmniej na część wypowiedzi państwa. Będzie musiał niestety wyjść nieco wcześniej, z góry uprzedzam, ale obowiązki wzywają. Europa nie jest dzisiaj tematem, który wzbudza największy optymizm. Więc pomyśleliśmy sobie, że warto odwrócić sposób dyskutowania o Europie, mówiąc o problemach. Równocześnie nieco uwagi skoncentrować na przyszłości i na hipotezach, wariantach, które nie są po prostu neutralnymi hipotezami, tylko możemy wpływać na ich realizację, również bardziej optymistycznych. W Europie słowo kryzys zazwyczaj kojarzy się ze zjawiskiem negatywnym, to znaczy kryzys to jest choroba, to jest problem. Natomiast na przykład w Stanach słowo kryzys często występuje też po prostu jako opis sytuacji, która ujawnia różnego typu sprzeczności i jest źródłem nie tylko problemów nieuchronnie, ale również jest wyzwaniem i jest szansą. Szansą dla zmiany, dla reform, szansą na odpowiedzenie na problemy, które stawia przed nami rzeczywistość, prawda? Dwa słowa jeszcze tylko, jak mówimy o kryzysie, to mamy na myśli przede wszystkim problemy z euro, problemy finansowe, problemy fiskalne Europy, ale również w innym wymiarze doszło niedawno w związku z rewolucjami w krajach arabskich do problemów imigracji z północnej Afryki i stąd również zakwestionowanie, które widzimy obecnie w Europie ze strony pewnych państw, pewnych ruchów politycznych i części opinii publicznej, zakwestionowanie Schengen, czyli drugiego największego, no jednego z największych osiągnięć Unii Europejskiej po wspólnej walucie, czyli problem wspólnej granicy i wspólnej przestrzeni. To, co łączy jedno i drugie, to jest zaufanie. To znaczy, że zarówno euro, jak i wspólna granica opiera się na zaufaniu. Zaufaniu do siebie państw członkowskich, poczuciu wspólnoty. Otóż można powiedzieć, że to, co zostało zakwestionowane, w razie osłabione, to jest to poczucie wspólnoty, poczucie bezpieczeństwa, bycia razem, poczucie zaufania wzajemnego. To jest jeden z podstawowych problemów, który jest i politycznym, i psychologicznym, na który Europa musi odpowiedzieć. Jak się mówi o kryzysie, chociaż tutaj słowo zapewne nie jest adekwatne, to ma się też na myśli problem polityki zagranicznej Unii i polityki obronnej, to znaczy pewną niezdolność Unii, mimo traktatu lizbońskiego, mimo formalnego postępu, do wypracowania wspólnej polityki zagranicznej i obronnej. To są, jak mi się wydaje, najpoważniejsze problemy, przed którymi stoimy, ale na pewno paneliści dorzucą do tego i inne problemy. Będziemy mówili nieuchronnie o problemach, ale apel do panelistów i później do państwa, do dyskutantów, aby również formułować wyraziście odpowiedzi na pytanie, co czynić należy, albo co ma miejsce, ale co może być zapowiedzią rozwiązania problemów, przed którymi stoimy. Jak zawsze w naszych debatach będziemy prosili panelistów o zabranie głosu w porządku alfabetycznym. Zaczniemy od doktora Cichockiego. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. To jest nie fair z tym alfabetycznym. Mówię, że to jest nie fair z tym alfabetycznym, dlatego że zawsze muszę zaczynać. Więc jeśli się kandyduje, tak, to oczywiście jest to jakoś pewnie i pomocne. Dziękuję za zaproszenie. Dziękuję też, że Fundacja Batorego poprzez tą dyskusję stworzyła, czy chce stworzyć forum do dyskusji na temat obecnego stanu Unii Europejskiej. I ewentualnych propozycji dla polskiej polityki w tym zakresie. Ja zresztą myślę, że mówienie o tym, że Europa znajduje się w jakimś momencie kryzysowym, krytycznym, właśnie tak jak pan prezes, rozumiem, tutaj przywoływał greckie znaczenie słowa kryzys, czyli jest to taki moment, który niekoniecznie musi oznaczać upadek, tylko właśnie moment, w którym zmieniają się bardzo istotne koordynaty. I oczywiście one zmuszają do wysiłku, ponieważ trzeba na nowo przemyśleć różne rzeczy i strategie, ale one otwierają możliwości nowego rozwoju i nowej polityki. I oczywiście z jednej strony w Polsce mamy do czynienia z coraz większą liczbą tego typu dyskusji, czyli można powiedzieć, że świadomość tego, że Unia Europejska znalazła się w takim momencie, jest coraz bardziej powszechna. Z drugiej strony myślę, że mamy do czynienia z pewnym ogólnym polityczno-społecznym problemem w Polsce, to znaczy, że Polacy, zarówno spora część elit politycznych, jak i z całą pewnością polskie społeczeństwo, nie mają poczucia, że Europa znajduje się w kryzysie. W tym sensie Polska różni się co do takiego stanu mentalnego, psychologicznego, ogólnego od takich krajów, które weszły do Unii Europejskiej w 2004 roku, jak Węgry czy Estonia. Myślę, że w tych dwóch krajach na przykład jest pełna świadomość tego, że rzeczywiście sytuacja jest bardzo poważna i oba kraje zresztą bardzo aktywnie, no, z powodów oczywistych, także wewnętrznych, czy przede wszystkim wewnętrznych, weszły na ścieżkę uczestnictwa w poszukiwaniu nowych strategii wyjścia z tej sytuacji. To zresztą spowodowało, że kraje te, takie jak Węgry czy Estonia, w Unii Europejskiej powiedzmy starych członków Unii Europejskiej, zyskały bardzo dużo punktów, zyskały bardzo dużo zaufania. Widać to bardzo wyraźnie na przykładzie prezydencji węgierskiej, która zaczynała bardzo źle i wydawało się na początku, że Węgrzy podzielą los Czechów i że staną się takim permanentnym celem krytyki, ataków i niezadowolenia. Natomiast wydaje mi się, że właśnie ich stosunek do problemu kryzysu w strefie euro i całej dyskusji wobec rządu ekonomicznego, wobec paktu o konkurencyjności, ich pozytywny, bardzo taki asertywny, otwarty stosunek do tej problematyki spowodował, że Węgrom udało wyjść się z tej sytuacji chłopca do bicia z różnych powodów i dzisiaj prezydencja węgierska znajduje się dzięki temu, myślę, w znacznie lepszej sytuacji niż to było na początku. Myślę, że rzeczywiście mamy do czynienia z sytuacją, w której pod wpływem kryzysu państwa takie jak Niemcy i Francja postanowiły wziąć odpowiedzialność za przyszły kształt Unii Europejskiej i starają się stworzyć coś, co będzie jakimś nowym systemem kontroli, mobilizacji dla krajów strefy euro, ale także dla krajów poza tą strefą znajdujących się. I w tym sensie Unia Europejska, jeżeli ten projekt się powiedzie oczywiście, bo tego jeszcze nie wiemy, jest wiele znaków zapytania, jest wiele wątpliwości, może okazać się, że te kraje nie podołają zadaniu, które sobie postawiłem, ale jeżeli im się powiedzie, to rzeczywiście będziemy mieli do czynienia w Unii z zupełnie nowym mechanizmem współpracy. Już kanclerz Merkel, żeby w jakiś sposób semantycznie nawet wprowadzić pewne rozróżnienie, prowadziła nową kategorię integracji europejskiej, jeśli chodzi o zakres pojęciowy. Nie mówi już się ani o integracji międzyrządowej, ani o integracji wspólnotowej, tylko mówi się o integracji unijnej. Cokolwiek by to miało znaczyć, a z całą pewnością ma znaczyć coś w jakiś sposób alternatywnego do tych starych, dotychczasowych ścieżek wypracowanych w procesie integracji. To, co jest niebezpieczne w tym procesie, to oczywiście to jest pytanie, jakie cele strategiczne narodowe przyświecają Francji i Niemcom w tworzeniu tego nowego systemu. Myślę, że nie doceniamy poziomu frustracji, w jakim znalazły się elity niemieckie i społeczeństwo niemieckie wobec tego kryzysu. Ta frustracja jest bardzo głęboka i ona musi nas bardzo niepokoić, dlatego że Niemcy są jedynym krajem w Unii Europejskiej o takim potencjale, który ma zdolność definiowania nie tylko swoich interesów, ale również swojej odpowiedzialności za Unię jako całość. Myślę, że polityka francuska tych zdolności jest pozbawiona i to charakteryzuje jej odmienność w stosunku do polityki niemieckiej. Dlatego z punktu widzenia Polski kluczowe jest stanowisko Niemiec i tego, jak rozwinie się sytuacja polityczna w Niemczech wobec tego kryzysu, i sądzę, że tutaj rzeczywiście Polska powinna w większym stopniu koncentrować się na inwestowaniu w relacje z naszym zachodnim partnerem w tym aspekcie, w mniejszym stopniu koncentrować się na polityce jubileuszowej i polityce związanej ze sprawami oczywiście istotnymi z punktu widzenia kwestii bilateralnych, ale niekoniecznie istotnymi aż tak bardzo z punktu widzenia polityki europejskiej jako całości. Drugie wyzwanie, ono też dotyczy Niemiec, to jest polityka bezpieczeństwa. Można powiedzieć, że Unia Europejska w zakresie współpracy gospodarczo-finansowej przybiera postać niemiecko-francuską. Jaka ona będzie u końca, tego jeszcze nie wiemy, jak powiedziałem. Nie wiemy również, czy ten projekt w ogóle się powiedzie. A z drugiej strony mamy do czynienia także z pojawieniem się jakby drugiego wymiaru współpracy europejskiej, który nie ma już charakteru niemiecko-francuskiego, lecz charakter francusko-brytyjski, to jest wymiar polityki bezpieczeństwa. I oczywiście to też jest wyzwanie dla Polski, dlatego że ja osobiście nie widzę, ale może się mylę, nie widzę aż tak wiele wspólnych punktów zaczepienia między tym wyobrażeniem, jak powinna wyglądać polityka bezpieczeństwa w wydaniu francusko-brytyjskim, a jakby polskim stanowiskiem w tym zakresie. Zresztą myślę, że kryzys w Libii bardzo dobrze pokazał, że nie do końca musimy podzielać te wyobrażenia co do celów i środków, jakie stawiają sobie te dwa kraje. I że można powiedzieć w sensie zupełnie przypadkowym, to nie zdarza nam się zbyt często, znaliśmy się po tej samej stronie co Niemcy. Myślę, że raczej trochę nieświadomie znaleźliśmy się po tej samej stronie co Niemcy w sprawie Libii, ale uważam, że tę okazję powinniśmy wykorzystać do tego, żeby rozpocząć w tym zakresie znowuż z Niemcami i nie tylko z Niemcami, o czym za chwilę, bardzo intensywny dialog na temat współpracy w zakresie polityki bezpieczeństwa, która nie musi być kontestująca wobec tego, co dzieje się między Francją i Wielką Brytanią w żadnym wypadku. Natomiast jakby my musimy wypracować swoje wyobrażenia, swoje cele i swoje środki w zakresie współpracy w tym zakresie i one nie będą się pokrywać, moim zdaniem, z tym, co dzisiaj proponują Francuzi i Brytyjczycy, a mogą się właśnie pokrywać z tym, czego poszukują Niemcy. W zakresie polityki bezpieczeństwa Niemcy mają poczucie osamotnienia. Znowuż to jest też przyczyna głębokiej frustracji. Czy Państwo posłuchali niemieckich polityków czy niemieckich publicystów, to tam panuje w tej chwili nastrój, powiedziałbym, a la Oswald Spengler. I my powinniśmy bardzo poważnie tą sytuację potraktować. To znaczy, nawet jeżeli mamy czasami wrażenie, jak na przykład w sprawach polityki energetycznej, że społeczeństwo i elity niemieckie nadreagowują wobec pewnych problemów, to nie wolno nam tego lekceważyć. Myślę, że tej szpenglerowskiej atmosfery, która dzisiaj charakteryzuje niemiecką politykę w odniesieniu do kryzysu w Unii, nie powinniśmy w żadnym wypadku lekceważyć sobie. Jakie postulaty na koniec? Myślę, że ponieważ nie wiemy, jaki będzie kształt tego nowego mechanizmu, powinniśmy się temu procesowi przyglądać z wielką uwagą. Powinniśmy w miarę możliwości i potrzeb w nim uczestniczyć. Inaczej mówiąc, powinniśmy podjąć coś, co można było nazwać grą z tą nową formą, która się tworzy. Ale mając pełną świadomość, iż adapcjonizm na siłę nie musi być w interesie Polski, ani szczególnie rozwoju Polski w przyszłości. Natomiast jednocześnie bardzo bym przestrzegał przed z kolei izolowaniem się od tych nowych mechanizmów, co można niestety zauważyć w Polsce. Niestety także w polityce, która jest realizowana czasami w polityce, tak, w niektórych przypadkach w polityce, która jest realizowana przez obecny rząd, który moim zdaniem zbyt często, zbyt otwarcie prezentuje postawę egoizmu narodowego jako cnotę. Ja muszę powiedzieć, że się całkowicie z panem Smolarem zgadzam w jego ocenie. Na przykład moim zdaniem niepotrzebnego wywiadu premiera w sprawie Libii. Uważam, że ten typ komunikowania się z krajami w Unii Europejskiej jest kontrproduktywny. Niezależnie od tego, co my między sobą będziemy myśleć, na temat tego, czy Polska jest w takiej sytuacji, że powinna sobie pozwolić na odruch, na zdrowy odruch egoizmu narodowego. Ale komunikowanie tego w taki sposób, czy to w zakresie polityki bezpieczeństwa, czy w zakresie na przykład kwestii związanych z kryzysem w strefie euro, czy w zakresie przyszłej perspektywy budżetowej, jest moim zdaniem kontrproduktywne. Mówiąc wprost, to tylko rozściecza naszych partnerów. Jakby nie przynosi żadnej wartości dodanej z punktu widzenia polityki polskiej. Czyli uważam, że nawet jeżeli chcemy, czy uważamy, że powinniśmy myśleć w pewnym zakresie, także w kategoriach egoizmu narodowego, to nie powinniśmy tego komunikować w taki sposób na zewnątrz. Jeszcze raz przypominam tutaj przykład Węgrów, którzy oczywiście będąc sami w głębokim kryzysie zrozumieli, że muszą w sensie pozytywnym podjąć problem ze swoimi partnerami w Unii Europejskiej, jak ratować sytuację gospodarczo-finansową w krajach Unii. A więc mniej takiego otwartego egoizmu, więcej gry z tą nową formą i powiedziałbym w sferze werbalnej na pewno więcej empatii w stosunku do naszych zachodnich partnerów, którzy naprawdę mają takie poczucie, że znaleźli się na zakręcie i nie są gotowi tutaj wychodzić zbytnio naprzeciw jakimś takim
stanowczym stwierdzeniom, że nam się, Polakom, coś należy. Druga rzecz to współpraca regionalna, już kończę. Uważam, że odpowiedzią, właściwą, praktyczną odpowiedzią Polski na to, co się dzieje w tej chwili, to jest zacieśnianie współpracy regionalnej. Zresztą to jest banał, to można znaleźć w raportach najróżniejszych instytucji finansowych. Współpraca regionalna jest najlepszym sposobem budowania wzrostu i wychodzenia z sytuacji kryzysowych. W związku z tym polska polityka powinna w znacznym stopniu inwestować we współpracę, szczególnie w regionie Morza Bałtyckiego. I tutaj bardzo dużo uwagi poświęcić współpracy z partnerem niemieckim. Mam nadzieję, że w przyszłym roku, kiedy będzie szczyt krajów skandynawskich, bałtyckich i Wielkiej Brytanii, premiera Polski tam nie zabraknie, że nie będzie miał innych ważnych obowiązków wpisanych w kalendarz. Dlatego, że to jest ważna, ten typ współpracy regionalnej jest po prostu bardzo ważny dla Polski. Jakby jakikolwiek będzie rząd w Polsce, musi on sobie wpisać do głowy, że to jest jeden z tych punktów, które nie można pozostawić sobie jako nieistotnego. I euro już na samym końcu. Uważam, że w większym stopniu kwestie euro powinniśmy traktować jako środek, a nie cel. Euro nie zastąpi naszej własnej strategii rozwoju. W związku z tym uważam, że w kwestii euro powinniśmy mieć zdecydowanie pragmatyczne podejście. Nie uważać wejścia euro za ostateczne udowodnienie swojej przynależności do czegokolwiek, tylko jako środek, który być może będzie dla nas korzystny z punktu widzenia naszego rozwoju i uczestnictwa bądź gry w tym nowym systemie kontroli i mobilizacji, który być może ukształtuje się na końcu drogi politycznej, którą podjęli Niemcy i Francuzi. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Apel do innych panelistów o pamiętanie o upływającym czasie. Profesor Lena Kolarska-Bobińska, europejska parlamentarzystka. Bardzo proszę.
Bardzo dziękuję za zaproszenie. Zanim powiem parę słów o kryzysie, to tylko taka uwaga o Węgrzech. Będziemy w przyszłym tygodniu mieli debatę w Parlamencie Europejskim na temat konstytucji węgierskiej. Znowu Węgry pojawią się w negatywnym kontekście. Przedtem była dyskusja o mediach, teraz jest o konstytucji. Jest to cały czas też wątek, który się przewija w tle tej prezydencji węgierskiej bez względu na to, jak przebiega tutaj ta dyskusja. Wracając do głównego tematu, czyli kryzysu, ja myślę, że Unia Europejska i jest dużo książek poświęconych temu, rozwija się od kryzysu do kryzysu. Spójrzmy choćby na kryzysy ostatnie. To nie jest tylko kryzys ekonomiczny, ale to jest nie tylko kryzys związany z Afryką Północną i polityką migracyjną, ale to przedtem największy kryzys konstytucyjny. Więc w ciągu ostatnich paru lat mieliśmy bardzo dużo kryzysów, które ciągle powodowały, że myśleliśmy, ola Boga, zaraz będzie koniec, zawali się to i się nie uda. Tymczasem każdy z tych kryzysów zaowocował nowymi rozwiązaniami, które tak naprawdę wzmacniają integrację europejską. Kryzys konstytucyjny trochę zmienionym, ale jednak traktatem lizbońskim, który wzmacnia instytucje unijne i różne polityki, kryzys ekonomiczny i tym zarządem ekonomicznym europejskim i różnego rodzaju pomysłami nawet uwspólniania polityki emerytalnej, a więc parę kroków do przodu i coś, o czym będę jeszcze mówiła, o polityce migracyjnej. Więc kryzysy te są bardzo różne, są ciągle, ale jednak mimo wszystko zwiększają, umacniają instytucje. W naszym myśleniu o kryzysie, ja ciągle słyszę, że kryzys prowadzi do pozytywnych rozwiązań, bo wtedy myślimy o diagnozie, ale też nowe rozwiązania powodują kryzysy. I to tylko chcę zwrócić uwagę, że właśnie tak było z Konstytucją Europejską, że to nie sama ta konstytucja była reakcją na kryzys, tylko ona wywołała ten kryzys poprzez zahamowanie całego procesu. Więc kryzysy mamy bardzo różne. Teraz w myśleniu, że kryzys jest szansą na diagnozę i na politykę, zakłada się pewną racjonalność działań, a więc pewną sekwencję. Jest kryzys, jest diagnoza, jest nowa polityka jako odpowiedź. Tymczasem wydaje się, że w Unii Europejskiej toczą się cały czas równolegle dwa procesy, integracji i dezintegracji. I one idą równolegle. Raz jeden jest silniejszy, wtedy jest szybko odpowiedź we wzmocnieniu procesu umacniania tej integracji. Na przykład tylko ostatni kryzys związany z Afryką Północną. W momencie, kiedy kryzys, można tego nie nazywać kryzys, tylko można to nazwać pewien problem, wydarzenie. W momencie, kiedy mamy tą sytuację z napływem imigrantów z Tunezji, znamy reakcję Włoch, Francji, Dania tutaj włącza się szybko, proponując zawieszenie Schengen, ale co w tym momencie się jednocześnie dzieje? Włącza się ten proces umacniający integrację. Komisja Europejska wypuszcza komunikat o migracji, gdzie nawiązuje do tych wydarzeń, ale też przedstawia swoje nowe propozycje polityki migracyjnej, azylowej. I już ta sprawa toczy się. Komisja przygotowywała tą założenia tej polityki migracyjnej już wielu lat, od 2008 roku, kiedy Frattini był komisarzem, ale dopiero teraz pojawienie się tych, ja bym tak powiedziała, tych sił dezintegracyjnych powoduje, że natychmiast jest próba reakcji. Jest dyskusja w Parlamencie Europejskim, gdzie bardzo silna jest reakcja na właśnie próbę dezintegracji Schengen, a teraz znowu przyjmiemy na najbliższym posiedzeniu Parlamentu Europejskiego komunikat, raport, gdzie prosimy Radę o przyspieszenie włączenia Rumunii i Bułgarii do systemu Schengen. Można by oczekiwać, że ta reakcja na migrację, to co się wydarzyło w Danii, spowoduje cofnięcie tych procesów. Tymczasem już mamy tutaj kolejne kroki i żądania przyspieszenia właściwie tych procesów związanych z Schengen. Także wydaje się, że mamy dwa równolegle toczące się procesy i co stabilizuje tak naprawdę Unię? Wydaje mi się, że instytucje. Instytucje, które mają pewne bardzo silnie określone swoje zadania i interesy. I tutaj jest Parlament Europejski, który jest bardzo popiera wszelkie polityki, jest takim wzmacniający integrację i bez względu na barwy polityczne zawsze opowiada się za rozwiązaniami wzmacniającymi integrację. I tutaj gra, bym powiedziała, ręka w rękę i pogania Komisję Europejską. Także jeśli tutaj rządy wzmacniają te bardziej egoistyczne nastawienia i postawy, to mają do czynienia z dwoma instytucjami, które wychodzą z nowymi pomysłami, lepszymi, gorszymi, wolniej, słabiej, ale jakoś to wszystko toczy się. Nie toczy się tak, jakbyśmy chcieli, ale toczy się. Założenie naszej konferencji jest też takie, że kryzys zawsze wywołuje nowe, jest okazją do nowych polityk, w założeniu nowe, lepsze. Ja chcę Państwu pokazać, że kryzys związany z Fukushimą spowodował w Niemczech dwa zupełnie różne typy reakcji. Zamykamy energię jądrową, ale natychmiast ożywiło się z jednej strony zwolennicy energii odnawialnej. Mówią hip, hip, hura, to nareszcie jest okazja, żeby przyspieszyć cały ten proces, który za wolno idzie. Ale też lobby przemysłowe powiedziało, no jak zamkniemy teraz elektrownię jądrową, to co, będziemy kupowali energię jądrową od sąsiadów? Nie, przecież mamy węgiel, tylko trzeba zainwestować w czysty węgiel, a więc w nowe technologie oczyszczające węgiel. Więc są to dwa zupełnie różne typy reakcji i ten sam kryzys wywołuje. I to samo wydaje mi się, że też w Unii Europejskiej są różnego rodzaju interesy i tak kryzys Eurozon spowodował z jednej strony wzmacnianie integracji, ale z drugiej strony tworzenie tego trzonu, koru. Niektórzy mogą to nazwać, czy to jest wzmacnianie, niektórzy mogą nazwać, czy to jest to osłabianie, ponieważ pozostawia się wiele innych krajów poza tym, tą wzmocnioną współpracą. Więc reakcje są bardzo duże z tego po prostu względu, że nie tylko są różne instytucje o różnych interesach, ale też kraje, grupy społeczne, które te swoje interesy przekazują dużo wyżej. W tej chwili wydaje mi się, że jest taki moment, że nie należy pytać się, czy kryzys jest szansą, bo kryzys powoli się kończy. Należy pytać się, czy myśmy w Europie dobrze wykorzystali ten kryzys, z którym mieliśmy do czynienia, bo on już toczy się 4 czy 5 lat. Więc pytanie, jakie nowe rozwiązania proponujemy, było dużo bardziej aktualne w 2009 roku, kiedy wszystko zaczęło się trząść i można było wtedy wychodzić z nowymi propozycjami. Teraz to po prostu musimy zgłaszać nowe polityki. Dla mnie najważniejsze jest, żeby Polska wychodziła z inicjatywami i postulatami, żeby po prostu była aktywna. Kraj, który jest aktywny, jest widoczny, jest odbierany jako znaczący, jako ten, który myśli, proponuje, a nie tylko broni i blokuje się. I blokuje różne pomysły. I to jest, wydaje mi się, najważniejsza zmiana, która zachodzi, ale powinna zachodzić jeszcze szybciej w różnych politykach. Bo ja w tej chwili Państwu nie wymienię wszystkich polityk, ale w każdej polityce tak to powinno być. W polityce energetycznej i nie tylko interesować się tym wymiarem zewnętrznym, co jest naturalne, że my się nim interesujemy, ale w tej chwili będzie trwała debata na temat energii jądrowej w Europie. Jesteśmy krajem, który może i powinien mówić tutaj i mieć pewne wypracowane stanowisko w tej kwestii. Powinien mieć stanowisko w kwestii dywersyfikacji bardziej aktywne, bo my wiemy, że my popieramy to, ale tu w tej chwili już nie wystarcza pewne rzeczy popierać, iść w tym kierunku. W tej chwili trzeba wychodzić z bardzo silnymi i konkretnymi pomysłami w bardzo wielu dziedzinach. Więc ja bym powiedziała, Polska jest aktywna, Polska jest widoczna, Polska jest silnym bardzo w tej chwili graczem w Unii Europejskiej, ale interesujmy się też tymi sferami, które nie są dla nas jakby naturalne czy typowe, po to, żeby mieć w tej kwestii zdanie, w kwestii polityki azylowej, gdzie dyskusja będzie się to toczyła i w innych. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Profesor Dariusz Rosati.
Dziękuję bardzo. Moim zdaniem Europa nie przeszła stres testu, by użyć takiego bankowego terminu. W ciągu ostatnich kilku lat mieliśmy rzeczywiście do czynienia z pojawieniem się zjawisk kryzysowych w różnych dziedzinach. Można powiedzieć, była taka koncentracja tych zjawisk. Kryzys zadłużenia w Grecji, Portugalii, do pewnego stopnia w innych krajach. Kryzys migracyjny, niezdolność do wspólnej polityki zagranicznej, o czym była mowa, a także negocjacje, czy rozpoczynające się negocjacje wokół budżetu na następne 7 lat też pokazują, że właściwie stopień napięć konfliktów jest tak duży, że miano kryzys jest tutaj uzasadnione. Główną przyczyną moim zdaniem tego stanu rzeczy, patrząc już teraz wstecz, jest słabość instytucji i mechanizmów unijnych, to znaczy słabość tych instytucjonalnych rozwiązań, które Unia przyjęła na inne czasy, w okresie, kiedy zewnętrzne warunki działania były inne. I tak na przykład w przypadku kryzysu Grecji czy Portugalii zawiódł mechanizm, który został wpisany do traktatu unijnego, Pakt Stabilności i Wzrostu, cały zestaw reguł fiskalnych, które miały być przestrzegane i okazało się, że nie były przestrzegane. W przypadku nadmiernie ekspansywnej polityki kredytowej banków irlandzkich czy hiszpańskich okazało się, że w ogóle nie ma takiego mechanizmu. Unia nie pomyślała o tym, że powinien być taki ogólnounijny, transgraniczny mechanizm, który by hamował nadmierną ekspansję kredytową. Tego nie było. Jeśli chodzi o Schengen, to po prostu zawiódł mechanizm kontroli wspólnej granicy unijnej, prawda? Tutaj błąd popełnili najpierw Włosi, którzy zaakceptowali napływ migrantów, a potem próbowali przerzucić koszty na sąsiada, prawda? Jak w klasycznym konkurencyjnym takim systemie, a Komisja Europejska zamiast jakby no przeciwstawić się temu, przede wszystkim zająć się uszczelnieniem granicy zewnętrznej, właściwie potulnie zgodziła się natychmiast na stworzenie możliwości zawieszenia jednej z największych zdobyczy Unii Europejskiej, mianowicie swobody przepływu ludzi. Podobnie jeśli chodzi o wspólną politykę zagraniczną, to stworzyliśmy instytucje, które są w dużym stopniu puste czy jałowe, dlatego że przede wszystkim nie ma najważniejszej rzeczy, prawda? Nie ma mechanizmu uzgadniania czy mechanizmu identyfikowania interesu europejskiego. Mamy służbę, Europejską Służbę Działań Zewnętrznych, mamy panią wysoką przedstawiciel. Tyle tylko, że co może zrobić wysoka przedstawiciel w sytuacji, kiedy państwa nie mogą zgodzić się co do tego, jakie stanowisko zająć wobec tego czy innego problemu. Jak patrzymy na te przejawy rozmaitych kryzysów, to właściwie też dostrzegamy, że we wszystkich tych kryzysach mamy do czynienia właściwie z konfliktem wokół solidarności, wokół koncepcji solidarności i pojęcia solidarności. Ja, no na przykład, jeśli chodzi o kryzys grecki czy portugalski, to już nie jest solidarność biedni bogaci, bo ta była akceptowana do pewnego stopnia. Ale to jest to właściwie ten kryzys wymaga solidarności krajów oszczędnych z krajami rozrzutnymi. To się oczywiście nie może podobać bardzo wielu obywatelom unijnym. Podobnie jest z ochroną granic, to znaczy tu też jakby dochodzą do głosu egoizmy narodowe w sytuacji, kiedy pojawia się zagrożenie migracyjne. Dyskusja wokół budżetu, mimo że każdy sobie zdaje sprawę z nieistotności argumentów, które się tutaj stawia, że ponieważ wszyscy oszczędzamy, to trzeba oszczędzać na budżecie unijnym. Budżet unijny to jest 1% PKB, budżety narodowe, czy łącznie sektory finansów publicznych, to są ponad 40%. Do oszczędności w sektorze unijnym nie mają praktycznie żadnego znaczenia dla przywrócenia równowagi budżetowej, natomiast mają bardzo duże znaczenie z punktu widzenia ograniczania mocy rozwojowych czy zdolności rozwojowych Unii, bo budżet unijny poza wydatkami rolnymi, to jest odrębny rozdział, to są prawie wyłącznie inwestycje. No więc dlaczego zabrakło tej solidarności? Dlaczego jakby teraz te kraje unijne są mniej skłonne do wykazywania się tej solidarności? Przede wszystkim dlatego, że solidarność europejska to wcale nie jest ugruntowane zjawisko. Ja przypomnę, gdy tworzono integrację europejską w latach 50., mówię z pewną przesadą, to była trochę wspólnota strachu, to znaczy budowano tę integrację przede wszystkim w obawie przed kolejnym konfliktem wojennym w Europie i chodziło o to, żeby temu konfliktowi zapobiec. To był cel bardzo taki namacalny, konkretny, który przemawiał do wyobraźni właściwie wszystkich elit politycznych i opinii publicznej. No ale w miarę upływu czasu ten cel tracił jakby swój blask czy swoją atrakcyjność. Pojawiły się inne cele, bardziej technokratyczne. Wspólny rynek, kwestie związane właśnie z wprowadzeniem wspólnego pieniądza, które nie zawsze były do końca rozumiane przez wszystkich. No i w efekcie zabrakło tego spoiwa, które towarzyszyło pierwszym latom czy pierwszej dekadzie tworzenia integracji europejskiej, czyli tego poczucia, że Europa wówczas zachodnia musi być razem, żeby zapobiec niebezpieczeństwu następnego konfliktu wojennego. W tej chwili mamy do czynienia z normalną sytuacją, w której wyborcy dają do zrozumienia rządzącym, że na pewne rzeczy się nie godzą No i mamy taką sytuację, że w Niemczech wyborcy mówią pani Merkel, że nie chcemy już więcej pieniędzy wydawać na kraje rozrzutne, a w Grecji wyborcy mówią rządowi greckiemu, że nie chcemy dalej zaciskać pasa. Powstaje pytanie, czy nie mamy do czynienia z jakimś defektem mechanizmów demokratycznych tutaj. Oczywiście nie trzeba winić demokracji, można bardziej winić polityków, że nie są w stanie w sposób komunikatywny przekazać tej myśli, że właśnie wzajemne wspieranie się czy doprowadzenie do racjonalnych reform wewnątrz kraju jest czymś, co jest dla nich wszystkich korzystne. Ta niedostosowanie rozwiązań instytucji i nasilenie się tych konfliktów wynika moim zdaniem właściwie z takiej jednej głównej prawidłowości, którą obserwuję, mianowicie, czy właściwie jednej głównej sprzeczności, która się pojawia w Unii, mianowicie zaawansowanej integracji w bardzo wielu dziedzinach, bardzo zaawansowanej, takiej właśnie jak wspólna waluta, czy swoboda, czy brak granic wewnętrznych, przepływ siły roboczej, nie towarzyszy integracja, a raczej powiedziałbym towarzyszy utrzymywanie wyraźnych odrębności narodowych w innych dziedzinach. Czyli mamy do czynienia z postępem integracji daleko idącym w niektórych dziedzinach, a z drugiej strony mamy dziedziny, w których utrzymuje się odrębności narodowe bardzo istotne, takie jak polityka podatkowa, polityka zatrudnienia, polityka społeczna czy polityka zagraniczna. I po prostu dochodzi do napięcia, dlatego że gdy Unia Europejska była po prostu wspólnotą wolnego handlu czy Unią Celną, to w istocie rzeczy można ją było w 100% realizować i nie rzutowało to na inne wymiary czy inne aspekty działalności poszczególnych państw narodowych. Natomiast wtedy, gdy mamy już wspólną walutę, to wymaga się również odpowiedniego stopnia koordynacji polityki fiskalnej, czyli wchodzimy w dziedziny, w których państwa narodowe zazdrośnie strzegą swoich kompetencji. Gdy mamy do czynienia ze swobodą przepływu siły roboczej, to wkraczamy na bardzo grząski grunt zabezpieczeń społecznych i poziomu opieki społecznej w różnych krajach, który jest zróżnicowany i staje się istotnym czynnikiem motywującym ludzi do przeprowadzania się z jednego kraju do drugiego. W tej sytuacji konflikty muszą się pojawiać i scenariusze, jakie rysują się przed nami, są następujące. No, po pierwsze, zaczynając od najbardziej pesymistycznego, no, integracja europejska może się zatrzymać i właściwie cofnąć, prawda? To znaczy, zamiast próbować znaleźć wspólną politykę fiskalną, żeby nie psuć wspólnego pieniądza, może dojść do tego, że kraje zrezygnują ze wspólnego pieniądza, żeby chronić odrębność polityki fiskalnej. Żeby ochronić swoje, zwłaszcza w niektórych krajach, bardzo wysokie poziomy zabezpieczeń społecznych, niektóre kraje zdecydują się wprowadzić kontrolę na granicach, prawda? Czy też zażądają od imigrantów, tak jak to się dzieje w tej chwili w Danii, czy w Holandii, prawda, że osoby z innych państw członkowskich, już nie mówię spoza Unii, z innych państw członkowskich, jeżeli nie mają pracy, to będą musiały powrócić do miejsc swojego zamieszkania. Więc to jest jeden scenariusz najczarniejszy, że my po prostu będziemy się cofać, zrezygnujemy, uznamy, że poszliśmy za daleko, że nie ma gotowości w społeczeństwach na to, aby akceptować taki poziom integracji i będziemy wracali do punktu wyjścia. Z wszystkimi konsekwencjami dla znaczenia politycznego Europy, z wszystkimi konsekwencjami dla przyszłości projektu europejskiego jako takiego. Drugi scenariusz to jest utrzymywanie status quo, czyli tej chwiejnej równowagi, rozwijanie się od kryzysu do kryzysu, który tutaj ten proces bardzo dobrze opisała pani poseł Kolarska-Bobińska, pokazując ten dialektyczny charakter, jeśli wolno użyć niemodnego słowa, dialektyczny charakter pojawiających się sprzeczności i reagowania na te sprzeczności. No to wtedy będziemy mieć rzeczywiście pasmo od kryzysu do kryzysu z rosnącą frustracją prawdopodobnie klasy politycznej, o czym mówił pan Marek Cichocki, i również z rozczarowaniem opinii publicznej, która będzie widziała w integracji głównie pasmo kłótni, konfliktów, awantur i kryzysów, a nie będzie dostrzegała niewątpliwych korzyści, które integracja niesie. Te korzyści będą niedostrzegane, ponieważ nikt nie zada sobie trudu, żeby je w sposób klarowny wyjaśnić czy wytłumaczyć. Choćby poprzez alternatywę, czyli brak integracji. Trzecim scenariuszem jest podział na Europę dwóch prędkości, czy może trzech prędkości. Grupa państw, które jednak będą chciały ujednolicać dalsze obszary swojej polityki. Przede wszystkim Francja, Niemcy i kraje Beneluxu, być może z udziałem kilku innych państw. One mogą iść do przodu, natomiast państwa, które uważają, że integracja w ogóle już poszła za daleko, jak przede wszystkim Wielka Brytania, ale być może też i inne, bardziej sceptyczne państwa, będą trzymały się z dala. To jest scenariusz możliwy, to też nie jest scenariusz optymistyczny, ponieważ on w istocie będzie przyznaniem się do tego, że idea wspólnej Europy jako całości no okazała się niewykonalna, że jednak różnice między krajami są zbyt duże. I wreszcie ostatni scenariusz, można powiedzieć, najbardziej optymistyczny, no to jest jakieś pójście do przodu, czyli wykorzystanie kryzysu jako szansy dla zidentyfikowania wszystkich tych problemów i zaproponowanie rozwiązań, które będą zaakceptowane przez wszystkich albo prawie wszystkich. Znowu zostawię na uboczu Wielką Brytanię, ponieważ Wielka Brytania jest krajem, gdzie wszystko jest inne, prawda? Począwszy od ruchu kołowego, poprzez miary i wagi, a skończywszy na monarchii. Tak. I tych różnic zresztą można dać bardzo wiele. A zatem jakiś dalszy marsz w kierunku Unii Politycznej. Nie wiem, czy jest to scenariusz najbardziej realistyczny w tej chwili. Wiem, że dochodzi do rzeczywiście zredefiniowania i sytuacji celów unijnych. Jest to proces, który jest w toku. Być może za 2-3 lata to zrozumienie, czy jakby stopień akceptacji do tej idei będzie wyższy. I ostatni komentarz na temat roli Polski w tym wszystkim. Właściwie tu podzielam to, co przed chwilą pani poseł powiedziała. Polska powinna być krajem, który oczywiście możemy sobie wybrać, albo będziemy największym z małych krajów, albo najmniejszym z dużych krajów. No więc jeżeli chcemy być po stronie dużych krajów, to rzeczywiście naszą politykę musi cechować poczucie współodpowiedzialności za Europę, prawda? To nie może być tylko podążanie według narodowej agendy, stawianie własnych celów, dlatego że wtedy no inne kraje jakby doskonale zdają sobie sprawę, że Polska po prostu realizuje wyłącznie tutaj własne interesy, w związku z tym każdy też będzie realizował własne interesy. Wszystko to się będzie ucierać w jakimś procesie, w którym oczywiście nikt nie osiągnie 100%. W sytuacji, kiedy Polska będzie wykazywała się jakby poczuciem współodpowiedzialności za cały projekt europejski, zdobyte w ten sposób zaufanie można wykorzystać dla forsowania również i spraw istotnych, oczywiście z wąsko pojętego narodowego punktu widzenia. I dlatego rzeczywiście od Polski oczekuję po pierwsze inicjatywy. Mamy szereg kryzysów. Wymieniłem 4 obszary, ale to nie są tylko te, prawda? Czyli kryzys strefy euro, czy w strefie euro, wspólna polityka zagraniczna, migracje, budżet. W tych dziedzinach powinniśmy próbować wychodzić z pomysłami, które pozwolą przezwyciężyć impasę, a nie czekać tylko na pomysły tych najsilniejszych. W istocie rzeczy tak ciągle jest, że z pomysłami na przełamanie kryzysu występują ciągle najsilniejsi, a głównie Niemcy. Głównie Niemcy, prawda? To Niemcy wystąpiły z projektem traktatu lizbońskiego, żeby przełamać impas wokół konstytucji. To Niemcy wystąpiły z projektem paktu najpierw na rzecz konkurencyjności, a teraz paktu Euro Plus, żeby z jednej strony rozwiązać problemy finansowe, ale także przede wszystkim wzmocnić konkurencyjność Unii. No, zastanawiam się, dlaczego nas tam nie ma. Właściwie powinniśmy być jako współautor tego, bo trudno się, jeśli chodzi zwłaszcza o pakt Euro Plus, trudno się nie zgodzić z tymi postulatami. Podzielam pogląd pana Marka Cichockiego, że rzeczywiście kluczowe znaczenie ma partnerstwo z Niemcami. Francja jest cieniem dawnej Francji w Europie. Dopóki nie uporządkuje pewnie swojej polityki wewnętrznej, to właściwie korzysta z uprzywilejowanej pozycji w Unii Europejskiej, ale to nie jest już ten kraj, który nadaje tempo i kierunek. To jest kraj, który uległ tendencjom takim właśnie egoizmu narodowego. No i wreszcie z tym euro, prawda? Oczywiście wprowadzenie w Polsce euro nie ma być ani substytutem dla strategii rozwojowej. To w ogóle nie o to chodzi. Wspólna waluta nie jest nigdy substytutem dla żadnej strategii. Niemniej jednak daje znacznie bardziej korzystne warunki do rozwoju, a jednocześnie umożliwia odgrywanie większej roli politycznej w Unii, więc choćby z tych powodów dobrze byłoby mieć tutaj jakąś strategię jasną przed sobą.
Dziękuję bardzo. Pan poseł Parlamentu Europejskiego, pan Konrad Szymański, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Na początku pan Aleksander Smolar wspomniał o komforcie występowania na takim forum jak to, które pozwala na bezinteresowne wystąpienia. Ja to bardzo doceniam, ale też proszę państwa, żebyście państwo moje wypowiedzi traktowali w tym właśnie kontekście, jako politycznie bezinteresowne wypowiedzi, które nie muszą przesądzać bezpośrednio o stanowisku Prawa i Sprawiedliwości w sprawach, o których tutaj powiem, bo ono być może już na forum innym, na przykład Sejmu, może się odrobinę różnić. Szczerze mówiąc, dlatego właśnie chętnie przyjąłem zaproszenie na to spotkanie, bo takiego komfortu dyskusji, takiego komfortu spotkania czysto deliberatywnego mi trochę brakuje ostatnio. Jednym z sofizmatów brukselskich jest przekonanie, powtarzane przy każdym jakimś większym zakręcie, że kryzys tak naprawdę jest tylko i wyłącznie czynnikiem zmiany na lepsze, że tak naprawdę kryzys to jest przesłanka nowego sukcesu. Myślę, że to jest sofizmat, który służy usypianiu elity politycznej, unijnej. Myślę, że dzisiaj stoimy w sytuacji, w której ten sofizmat może pokazać swoją olbrzymią słabość, znaczy swoją miałkość intelektualną, bo myślę, że dzisiejsza sytuacja jest zasadniczo odmienna od wewnętrznych, drobnych kłopotów. Tak by należało na tle dzisiejszych zdarzeń nazwać dotychczasowe, nie wiem, zatarcia ratyfikacji jednego czy drugiego traktatu, zatarcia międzyinstytucjonalne i tak dalej. Tutaj sytuacja jest dużo poważniejsza niż dotychczasowe cięższe chwile dla Unii Europejskiej. Co ten kryzys nam pokazał? Myślę, że pokazał przede wszystkim bardzo wyraźnie jedną rzecz. Olbrzymią nierównowagę. Wieloaspektową nierównowagę w głównych aspektach polityki europejskiej. Schengen to jest przykład elementarny. Tam mamy z jednej strony obietnicę zabezpieczenia granic zewnętrznych, niespełnioną przez bardzo, bardzo wiele lat, prawda? Bo przecież Tunezyjczycy, prawda? Jeden pociąg Tunezyjczyków to nie był powód, dla którego doszło do tego krachu. To była ta kropla, która przeważyła, prawda? O jeden pociąg Tunezyjczyków za dużo po prostu przejechał włosko-francuską granicę. A więc z jednej strony bardzo twardy reżim, niezwykle pozytywny, dotyczący ruchu swobodnego przemieszczania się ludności w granicach Unii Europejskiej, a z drugiej strony niedotrzymana obietnica kontroli i ochrony granic zewnętrznych. W zakresie polityki zagranicznej no i to samo. Niesamowicie rażąca nierównowaga. Z jednej strony mamy już przewodniczącego stałego Rady, mamy wysoką przedstawiciel do spraw polityki zagranicznej, potocznie nazywaną ministrem spraw zagranicznych, mamy rozrastającą się służbę działań zewnętrznych i z drugiej strony całkowity zanik treści polityki zagranicznej. Bo oczywiście w momencie, kiedy jest pogoda, prawda, kiedy tak naprawdę możemy asystować niczym Szwajcaria czy Norwegia przy procesach pokojowych, no to świetnie, prawda? No to Unia Europejska się sprawdza w tej roli jak nikt więcej. No? Natomiast kiedy zaczyna padać deszcz, tak jak spadł w Afryce Północnej, to okazuje się, że nie jesteśmy zdolni do żadnego ruchu, nawet na poziomie humanitarnym, bo nawet te ruchy zostały wyprzedzone przez innych graczy w tym regionie, w tym państwa członkowskie, szczęśliwie państwa członkowskie Unii Europejskiej. Olbrzymia nierównowaga, kolejna odsłona tej olbrzymiej nierównowagi. No i ostatnia sprawa to strefa euro. Z jednej strony wspólna polityka monetarna, wspólna waluta, a więc instrumenty niezwykle twarde. Różnie z nich korzystano, ale to są instrumenty niezwykle twarde. I z drugiej strony wzajemna umowa państw członkowskich, że będą przestrzegały paktu o wzroście. Jak się okazało, ten drugi zapis był wart niewiele. Państwa członkowskie nie wykorzystywały tego zapisu traktatowego do tego, by kształtować swoją politykę zgodnie z kanonem zdrowej polityki finansów publicznych. Wszystkie, znakomita ich część przynajmniej, z tego nie skorzystały. Też zresztą ze wspólnej polityki monetarnej korzystały różnie, prawda? Bo Niemcy wykorzystały ten czas z niezwykłym sukcesem do budowania swojej pozycji przemysłowej, pozycji eksportera. No a inne kraje budowały w tym samym czasie bańkę nieruchomościową, jak w Hiszpanii, bańkę finansową, jak w Irlandii, czy też po prostu żyły ponad stan, jak Grecja. Jeżeli byśmy, nie wiem, to tutaj są lepsze osoby na sali, by to stwierdzić, ale myślę, że zapowiedź konwergencji gospodarczej, która stała u podstaw powołania strefy euro, z całą pewnością dzisiaj nie została spełniona. Być może nie jest prawdą, że te kraje się różnią bardziej niż w momencie założenia euro. Nie wiem. Ale na pewno nie przybliżyły się do siebie bardziej w zakresie polityk gospodarczych. Krótko mówiąc, konwergencja, która miała być tym sukcesem, prawda, miała być sprowokowana przez wspólną walutę, ona nie nastąpiła. Prawda? I to jest jeden z bardzo poważnych, których się nie da zagadać, z bardzo poważnych przesłanek sytuacji, w której się znaleźliśmy. Dlaczego ta nierównowaga występowała? W moim przekonaniu występowała ona dlatego, że w Unii Europejskiej uznano, że zmiany polityczne będziemy indukowali, że nie będziemy zmian politycznych projektowali w zgodzie z własnymi społeczeństwami, narodami, politycy vis-a-vis polityków. Mówili sobie jasno, do czego zmierzamy, tylko będziemy wrzucali, prawda, lepszą część danego procesu na stół, wszyscy się ucieszą, a później będziemy czekali, aż ta lepsza część, prawda, w przypadku Schengen to jest swoboda podróżowania, w przypadku polityki zagranicznej to jest ta reprezentacja wspólna, w przypadku euro no to jest to uproszczenie, prawda, że ta lepsza część zindukuje, sprowokuje całą resztę. Prawda. I za strefą euro miała iść harmonizacja budżetowa, fiskalna, podatkowa. O tym się mówi, prawda, w instytucjach, ale to w stolicach państw członkowskich wzbudza tylko pożałowanie. I nie chodzi o kraje takie jak Wielka Brytania, która tutaj została wskazana jako kraj bardzo odrębny. Chodzi również o kraje absolutnego mainstreamu unijnego. W przypadku Schengen miało to doprowadzić do sprowokowania zmian w obszarze sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. Prawda? Każda inicjatywa w zakresie JHA jest tym motywowana, prawda? Kiedy nam się mówi o tym, że musimy kolejną rzecz zharmonizować, prawda? Czy to wprowadzić minimalne wymagania w kodeksie karnym dla przestępstw transgranicznych, czy to zintegrować system prawa azylowego, czy imigracyjnego, to zawsze na końcu się mówi, no bo Schengen, prawda? Dokładnie ten mechanizm indukowania, który to mechanizm się zaciął, prawda? Bo ten mechanizm w żadnym z tych trzech obszarów niczego nie wyindukował, prawda? Niczego nie sprowokował. Te zmiany nie nastąpiły, ponieważ państwa członkowskie i obywatele, jak sądzę, chętnie zgarnęły to, co fajne ze stołu, a co do reszty powiedziały, to poczekamy, to zobaczymy, prawda? No to jest bardziej skomplikowane, prawda? Zupełnie dobrze rozumiem tą logikę, natomiast nie rozumiem, dlaczego elity europejskie się tak długo były w stanie oszukiwać co do tego, że kiedyś ten horyzont zostanie osiągnięty, że kiedyś to na pewno nastąpi, prawda? I tutaj dochodzimy do kwestii głównej, czyli utraty legitymizacji. W moim przekonaniu Unia Europejska przestała mieć zdolność do tego, żeby malować, rysować scenariusze dla kogokolwiek w Europie. Dla siebie może ewentualnie wyrysować scenariusze wychodzenia ze swoich własnych opresji, kryzysów, jakoś zagadywać ten brak swojej roli. Natomiast Unia Europejska nie napisze scenariusza na wychodzenie z kryzysu strefy euro, czy też innych pozostałych kryzysów. To będzie napisane w stolicach państw członkowskich, które są dzisiaj żywotnie zainteresowane tymi poszczególnymi kryzysami. Niektóre stolice bardziej, niektóre mniej w poszczególnych strefach. To oczywiście doprowadzi do renacjonalizacji. Ale nie takiej twardej, prawda? Tu broń Boże, nie chodzi mi o to, żeby mówić o jakimś upadku Unii Europejskiej, czegoś takiego. Nic takiego oczywiście nie nastąpi, ponieważ Unia Europejska nie jest jakby mechanizmem, nie jest konstrukcją na jednej nóżce, prawda? Którą wystarczy podciąć i już się zawali. Jest na tylu nogach postawiona, że się przypuszczalnie nigdy nie zawali. Natomiast z całą pewnością będziemy widzieli coraz więcej polityki narodowej w polityce unijnej, w kształtowaniu polityki unijnej. Ta polityka będzie pisana w stolicach państw członkowskich, nie w Brukseli. I dla Polski z tego wynika jeden podstawowy wymiar. No, my musimy brać to pod uwagę. Musimy przestać się łudzić, że agenda brukselska to jest nasz jedyny kontekst, czy też główny kontekst naszej strategii bezpieczeństwa, rozwoju, dobrobytu, wzrostu i tak dalej. Musimy bardzo bacznie zwracać uwagę na to, co mówi się w Brukseli, w Sztokholmie, w Hadze, w Londynie, wszędzie. W zależności oczywiście od polityki, bo nie wszystkie stolice będą mówiły tak samo raźnie, tak samo chętnie we wszystkich tych obszarach. Ale z całą pewnością, jeżeli zagadnienia gospodarcze poruszamy, to musimy bardzo uważnie śledzić, co się dzieje w Berlinie, ponieważ wzrost gospodarczy Berlina to jest sprawa dla nas absolutnie kluczowa i to jest bardzo ważne. I powinniśmy niekoniecznie się może włączać bardzo intensywnie, bo nie zawsze to są sprawy, o które nas się pyta, ale powinniśmy kibicować Berlinowi w zakresie wychodzenia z różnych opresji, w których teraz jest strefa euro. Z całą pewnością, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, powinniśmy zwracać uwagę na te stolice państw członkowskich, które są w stanie prowadzić politykę bezpieczeństwa. To jest bardzo, bardzo krótka lista, 5-6 państw, które intensywnie prowadzą, są w stanie prowadzić politykę zagraniczną, która się kończy użyciem instrumentu militarnego. Jeżeli chodzi o kwestie regulacyjne w Unii Europejskiej, to w moim przekonaniu powinniśmy bardzo bacznie zwracać uwagę na to, co się dzieje w tym obwarzanku skandynawsko-anglosaskim, ponieważ to tam jest zdrowsza część Unii, jeśli chodzi o to, jak Unia powinna działać, czym powinna się zajmować, jak powinna używać swoich instrumentów regulacyjnych. No, generalnie myślę, że granice integracji europejskiej zostały osiągnięte. Czy będą się cofały? No, pewnie w niektórych obszarach tak, prawda? I to nie chodzi o to, że ktoś nagle napisze traktat, w którym stwierdzi, że układu z Schengen nie ma, prawda? Układ Schengen będzie, okładka będzie dokładnie taka sama, tylko zawartość będzie się zmieniała, prawda? My układ Schengen rozszerzymy o Rumunię i Bułgarię kiedyś tam, prawda? Parlament zrobi to chętnie w niektórych stolicach apostolskich, członkowskich. Będzie to przyjmowane z większym dystansem, ale to pewnie się stanie, prawda? Ale zawartość tego układu Schengen będzie odrobinę inna, prawda? I zdolność do wprowadzania kontroli granicznych wprost czy nie wprost będzie na pewno dużo większa. Końcowa konkluzja. Polska musi brać pod uwagę istotną zmianę, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób pisze się politykę unijną i politykę w Europie. Dlatego zamiast wczytywać się w agendę brukselską, która bardzo często jest przepełniona autoiluzją, czyli takich przykładów tej autoiluzji, prawda, tak jakby się nic nie stało, jest bardzo wiele, powinniśmy bardziej wczytywać się w agendę stolic, w szczególności tych bliższych, tych ważniejszych, tych większych, które odgrywają w politykach dla nas ważnych istotną rolę. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. I Paweł Świeboda, szef Demos Europa. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Lena Kolarska-Bobińska powiedziała, że kryzys powoli się kończy. Strasznie bym chciał, żeby miała rację. Niemniej jednak, tak jak europejską specjalnością przez całe lata było, parafrazując mojego premiera, kończenie kryzysów, tak w pewnym momencie ten proces się, mam wrażenie, zatrzymał. Europa nie jest dzisiaj w kryzysie, jest w głębokim kryzysie, mówił Jean-Claude Juncker w 2005 roku. Wówczas mówił to na temat negocjacji budżetowych, gdzie zapanował pad w rozmowach. Więc tak jak zawsze z kryzysów rodziło się coś pozytywnego, tak chciałbym mieć pewność, że podobnie będzie również w chwili obecnej. Mam wrażenie, że najistotniejsze jest pytanie, skąd się bierze obecny kryzys, czy on jest funkcją wady konstrukcyjnej Unii, czy jest funkcją jazdy na gapę przez różne państwa członkowskie. I zapewne odpowiedź powinna brzmieć tak, że i jednego, i drugiego. Mamy wady konstrukcyjne, pytanie, czy te kwestie adresujemy, i mamy problem jazdy na gapę, co ułatwiały rządy, co ułatwiały także rynki, które przespały tą pierwszą dekadę funkcjonowania strefy euro. Stąd też presja na większą dyscyplinę, na większą odpowiedzialność. To na pewno będzie integralna cecha tej nowej odsłony projektu europejskiego. Problem w tym, że powstała negatywna dynamika, powstała logika gry o sumie zerowej. Niemieckie i francuskie banki są zaangażowane kapitałowo na południu, ale każdy patrzy, żeby jak najszybciej wyciągnąć pieniądze. Wszyscy dbają przede wszystkim o to, aby ochronić swój własny interes. I wreszcie kryzys nie działa mobilizująco na wszystkich. Niemcy zastąpiły popyt z południa popytem na Dalekim Wschodzie, zwłaszcza w Chinach. Są w pełni usatysfakcjonowane kursem walutowym euro, który w rezultacie kryzysu nie rośnie. A więc pozostaje oczywiście pytanie o trwałość takiego modelu. Czy można zastąpić południe Chinami w tak łatwy sposób i czy to jest model, na którym coś można zbudować. Druga obserwacja z mojej strony to jest taka, że Europa pozbywa się iluzji, na której przez całe lata był budowany projekt integracyjny. I Schengen jest dobrym przykładem. Jeżeli porównamy Schengen z Nordycką Unią Paszportową, gdzie mamy do czynienia z wielkim zaufaniem między krajami regionu, ale gdzie cały czas dopuszczano ad hoc kontrole policyjne, ad hoc kontrole pograniczników, czego nie przewidziano w Schengen. W Schengen założono, że wszystko będzie dobrze, zniesiemy granice i nie ma potrzeby, żeby kogokolwiek urazić stosowaniem kontroli. A więc wniosek jest taki, trust and verify, ufaj, ale sprawdzaj. Kolejną iluzją była możliwość stworzenia jednej gospodarki europejskiej oraz pełnej konwergencji. Polityka spójności jest oparta na tym założeniu, że uda nam się zbudować jedną gospodarkę, ten projekt się nie powiódł. Ewidentnie kraje południa nie zbudowały konkurencyjności i to jest problem dla nas, bo zaczyna się dyskusja, zaczyna się konfrontacja tej nowej solidarności finansowej wobec krajów południa z solidarnością tradycyjną. I my na pewno będziemy argumentować, że u nas polityka spójności się sprawdza, działa. Niemcy, Holendrzy, inni płatnicy netto będą dowodzić, że na południu nie zadziałała. Wreszcie, jeżeli chodzi o stosunek do iluzji, to sądzę, że my jesteśmy w dosyć komfortowej sytuacji, dlatego że zawsze dosyć trzeźwo chodziliśmy po ziemi. Dla mnie wielkim szokiem było, jak 1 maja 2004 roku zaledwie garstka mieszkańców Warszawy pojawiła się na wciągnięciu flagi europejskiej na maszt. Był prezydent, premier, wszyscy święci i właściwie kilka osób o północy, pewnie wszyscy, którzy tutaj są na sali, ale szczerze powiedziawszy dla mnie to było dosyć szokujące, że nie ma takiego uniesienia. Ale być może to, że wtedy nie było uniesienia, dzisiaj przekłada się na stosunkowo duże poparcie dla integracji w Polsce. W Szwecji jest w tej chwili rekordowo wysokie poparcie dla integracji europejskiej, a Szwedzi również są realistami, nie mają głowy w chmurach. Trzecia obserwacja jest taka, że kryzys jest głębszy, nie dotyczy tylko procesu integracji. Proces integracji jest instrumentem, a nie jest celem samym w sobie. I są sprawy systemowe, które trzeba zaadresować, takie jak zbyt wysoka konsumpcja, takie jak finansowanie inwestycji z długu, a nie oszczędności. Stąd jeżeli zadajemy sobie pytanie, czy ten kryzys nas wzmocni, no to jest jeszcze za wcześnie, żeby na to pytanie odpowiedzieć, bo póki co przygotowujemy się na powtórkę z obecnego kryzysu, a musimy zaadresować sprawy fundamentalne dotyczące modelu gospodarczego, roli poszczególnych lewarów wzrostu, zwłaszcza inwestycji w dobra publiczne finansowane w zrównoważony sposób, a więc de facto z oszczędności na konsumpcji. Teraz pytanie, jaką rolę przewidzieć dla Unii Europejskiej w tym procesie. Dzisiaj Unia jest ubezpieczycielem, ale decydujące rzeczy dzieją się na szczeblu narodowym. Jeżeli się wczytamy w Pakt na rzecz euro, to jest to lista rekomendacji i rzeczy, które się mają wydarzyć na szczeblu narodowym. Nie ma tam miejsca dla szczebla europejskiego poza dozorem i poza funkcją ubezpieczyciela. Jest wreszcie nowy kontekst dla legitymizacji. Do niedawna mówiliśmy, że klasa polityczna jest wyalienowana z procesu demokratycznego, że Unia pozostaje projektem elit. Ta koncepcja deficytu demokratycznego takie założenie przyjmowała, że Unia to jest projekt elit i trzeba coś z tym fantem zrobić. Dzisiaj, jak na ironię, politycy powracają do źródeł, spełniając oczekiwania opinii publicznej. Tylko pytanie, czy tym samym nie zdradzają tej starej Europy, tak jak do niedawna poniekąd zdradzali opinię publiczną. I wreszcie ostatnia rzecz, to jest kryzys jako szansa. Myślę, że kryzys jest szansą, bo daje możliwość wyjścia ze świata iluzji, tego, żebyśmy lepiej widzieli różne rzeczy. Będzie więcej szczerości, będzie więcej obiektywizmu i to nam wyjdzie na zdrowie. Staniemy się także bardziej funkcjonalni, a mniej wrażliwi na różne bariery w dzieleniu się suwerennością. Bezprecedensowy zakres koordynacji polityki makroekonomicznej, który jest w tej chwili forsowany, jest dla mnie tego najlepszym przykładem. To się nigdy nie mogło udać. Teraz jest szansa, że się uda, a więc mamy możliwość przekroczenia tej czerwonej linii, którą bardzo wyraźnie w ostatnich latach rysowano. Trybunał w Karlsruhe ją pogrubił do maksimum, ale logika ostatnich lat jest taka, żeby wyznaczać granice, do jakich proces europejski może postępować. Dzięki kryzysowi mamy szansę na przezwyciężenie tego sposobu myślenia. Kwestia modelu gospodarczego i społecznego będzie fundamentalna. Zaczyna się na ten temat dyskusja. Ona jest chaotyczna i burzliwa, ale jest. Potrzebny jest nowy kontrakt europejski pomiędzy północą i południem, pomiędzy wschodem, północą i południem. Określenie na nowo europejskiej wartości dodanej. Stąd znaczenie tematu nowych źródeł wzrostu na agendzie polskiej prezydencji. Pytanie dodatkowe, jak wyprowadzić atrakcyjny dla wszystkich projekt polityczny ze zróżnicowania zamożności, struktur gospodarczych, polityk społecznych, bo nie ulega wątpliwości, że w najbliższej dekadzie przynajmniej będziemy mieli do czynienia z bardzo fundamentalną różnorodnością w Unii Europejskiej. Musimy się z tym pogodzić. Być może pomocna będzie koncepcja inteligentnej specjalizacji, która funkcjonuje w myśleniu o polityce innowacyjności. Chodzi o to, żeby wiedzieć lepiej, z jakich aktywów korzystać, jaki model równowagi gospodarczej dzięki temu realizować. Dwa zdania o polityce zagranicznej. Tutaj mam wrażenie, że jest sporo dobrych perspektyw paradoksalnie. Wielka Brytania i Francja w mojej ocenie wyciągnęły wnioski z formatywnego doświadczenia Europy na Bałkanach w latach 90. Tak przede wszystkim postrzegam ich interwencję w Libii jako wyciągnięcie wniosków ze Srebrenicy, z tego co się wydarzyło na Bałkanach. My poniekąd wówczas w debacie na ten temat nie uczestniczyliśmy z innych względów, bo byliśmy zajęci swoimi własnymi problemami, ale dla mnie to jest pozytywna kwestia, że takie wnioski zostały wyciągnięte. Po drugie, Afryka Północna jest dla Europy szansą na powrót do agendy transformacyjnej, która została zarzucona w ostatnich latach, a jest tym, co Unii Europejskiej najlepiej zawsze wychodziło. Zmienianie sposobu funkcjonowania państw i gospodarek. Jeżeli to wyzwanie podejmiemy, to wówczas jest szansa, że powróci coś na kształt poczucia misji w polityce zagranicznej, które jest niezwykle istotne. I wreszcie świat będzie wymuszał spójność. Co ciekawe, żadnych sporów nie było wokół nominacji pani Lagarde. Zwyczajowo powinno być mnóstwo sporów, które powinny przeciekać do opinii publicznej i powinna być jedna wielka awantura na europejskim szczycie zakończona krwawym kompromisem. Tego nie było. Bardzo szybko i płynnie uzgodniono tą kandydaturę. Czyli że świat działa pozytywnie na Europę. Podsumowując, na pewno upadł mit integracji rozwijającej się w sposób liniowy. On miał swoje wady konstrukcyjne, nie sprostał wyzwaniom postnowoczesności i globalizacji. Teraz mamy do czynienia z czymś na kształt dezintegracji, oby pozytywnej. O skutkach się dopiero przekonamy. Wreszcie Unii, do której Polska wstępowała, już nie ma. Mamy nową Unię Europejską. Tak jak Amerykanie mają taką unikatową zdolność ponownego odkrywania samych siebie i ponownego lansowania starych pomysłów, tak jakby właśnie je wymyślono, mam wrażenie, że to samo jest potrzebne przynajmniej w minimalnym stopniu Europie, żebyśmy się zarazili tą zdolnością ponownego odkrywania samych siebie.
Dziękuję bardzo. Teraz poproszę pana ministra Dowgielewicza. Jedna uwaga tylko przedtem. Tutaj lekka zmiana reguł gry. Znaczy zazwyczaj nasze zebrania są otwarte, innymi słowy również dla dziennikarzy, dla tego co piszą. Tutaj, żeby ułatwić ministrowi mówienie w sposób otwarty również o sprawach delikatnych, to jest wystąpienie ministra jest off the record, czyli prośba do dziennikarzy, ewentualne konsultacje z jego sekretariatem. Bardzo proszę, panie ministrze.
Witam Państwa serdecznie. Serdecznie dziękuję za to zaproszenie. Przepraszam za tą zmianę reguł, ale jesteśmy rzeczywiście parę tygodni przed prezydencją i nie jest to najlepszy moment, żeby wypowiadać się szczerze na temat przyszłości Unii Europejskiej dla mnie.
Którą ma się ambicje współkształcić.
Którą się powinno, tak. Więc proszę to przyjąć z wyrozumiałością. Proszę Państwa, było tyle wątków, że ja bym nawet nie śmiał z niektórymi polemizować, bo popadałbym też w sprzeczności co drugie zdanie, ponieważ paneliści też nie we wszystkich sprawach, mówiąc delikatnie, się zgadzali. Natomiast może tak bardziej optymistycznie bym zaczął. Przypominam sobie taki piękny cytat z Jarosława Kaczyńskiego, który mówi o tym, że niestety Europa nie składa się z 27 Polsk. Chciałbym powiedzieć, że gdyby rzeczywiście taka przepowiednia się zrealizowała, żeby się Europa składała z 27 Polsk, Europa niewątpliwie byłaby o wiele lepszym i piękniejszym miejscem w tej chwili niż jest. Natomiast mówiąc zupełnie poważnie, ja nie mam zamiaru tutaj Państwa czarować i opowiadać, że kryzys nie jest wcale taki poważny, jak tu paneliści zarysowali. Wydaje mi się, że rzeczywiście mamy przede wszystkim w tej chwili do czynienia wręcz ze złamaniem takiego podstawowego mitu założycielskiego Unii Europejskiej w wielu wymiarach, mitu solidarności gospodarczej. To chyba pan profesor Ostatiuj wspominał coś, z czym ja się bardzo zgadzam, że przede wszystkim mamy do czynienia w tej chwili z kryzysem solidarności. Nie myślę bynajmniej tutaj tylko o solidarności gospodarczej czy budżetowej, ale mam przede wszystkim na myśli solidarność polityczną. Pytanie, czy to oznacza, że jest to kryzys, który zagraża egzystencjalnie Unii Europejskiej? Tak jak mówił Konrad Szymański, zgadzam się z nim, nie, dlatego że Unia Europejska jest tak zakorzeniona w wielu wymiarach naszego życia. Można by długo tu wymieniać, ale wszyscy wiedzą o tym, więc nie ma sensu tego robić, że to nie jest tak, że Unia Europejska z tego powodu się rozpadnie. Ale mamy do czynienia z sytuacją, w której podstawowe wartości założenia Unii Europejskiej, takie jak otwartość, takie jak to, że nawet ta kulawa formuła polityki sąsiedztwa, jaka jest, to, że ona jest korzyścią dla obu stron. Nawet takie podstawowe założenia mogą być w sposób łatwy kwestionowane wszystkim, którzy chcą doznać szoku kulturowego co do ducha europejskiego. Proponuję spotkanie z Komisją do Spraw Unii Europejskiej w parlamencie holenderskim. To znaczy mamy do czynienia z zupełnie nowym dyskursem o Europie, z załamaniem zupełnym tej solidarności politycznej, która miała do tej pory mniej więcej miejsce. Długo można mówić o Grecji, o tej jeździe na gapę, która też została wspomniana. To nie jest tylko problem Grecji. Niewątpliwie rzeczywiście strefa euro do tej pory nie była w stanie doprowadzić do konwergencji gospodarczej. Przyznajmy to, że było wiele iluzji, wiele nadziei i wishful thinking w założeniach jeszcze z Maastricht, które w zasadzie przyjmowano trochę na zasadzie tego, że była potrzeba, żeby je przyjąć, ale nie wszystkie z nich przetrwały próbę czasu. Szczerze mówiąc, teraz spojrzymy na kryteria z Maastricht. Romano Prodi był bardzo krytykowany parę lat temu, kiedy powiedział, że są głupie. Już nie był wtedy szefem komisji, ale szczerze mówiąc, pytanie, czy cały system, wręcz ta podstawa Unii Gospodarczo-Walutowej, na ile ona wytrzymała próbę czasu. Ja oczywiście nie uważam, że kryteria z Maastricht są głupie, żeby było jasne, to nie o to chodzi, tylko mówię, że wszystkie fundamenty, wszystkie zasady można w tej chwili kwestionować, bo one po prostu w wielu miejscach nie zdały egzaminu. Natomiast myślę, że musimy sobie spróbować zdefiniować to, co chcielibyśmy, żeby się wydarzyło. Przede wszystkim uważam, że Polska, powiem rzecz oczywistą, staje przed wyjątkowo trudnym wyzwaniem, kiedy obejmie prezydencję, ponieważ z jednej strony my możemy być dobrym moderatorem do dyskusji, mamy wiele entuzjazmu proeuropejskiego, jest wiele spraw, które są trudne dla krajów południa Europy, czy są trudne dla Francji, Włoch, tak jak kwestie migracyjne, gdzie my póki co mamy dosyć pozycję neutralną, dlatego że jesteśmy w stanie być, znaczy zaraz jeszcze przejdę do Schengen, więc nie chcę w tej chwili chodzić szczegółowo w kwestie migracyjne, ale czyli mamy pewien potencjał, kapitał polityczny, kapitał wydaje mi się techniczny, który możemy wykorzystać do tego, żeby trochę Europę wyciągnąć z tego wirażu, którym się znajduje, ale też wiemy wszyscy, że wyzwanie jest wyjątkowo trudne. Przede wszystkim, jeśli spojrzymy też na dyskusje dotyczące roli instytucji, wspominał Marek Cichocki o metodzie unijnej. Ja mam troszkę mniej negatywną ocenę tej metody unijnej niż miałem rok temu, w lutym zeszłego roku, kiedy kanclerz Merkel chyba o tym mówiła, bo dla mnie metoda unijna w tej chwili to jest bardzo szczera do bólu rozmowa do późnej nocy na Radzie Europejskiej, gdzie zapadają w tej chwili kluczowe decyzje dotyczące sytuacji gospodarczej i te decyzje zapadają tam, ponieważ instytucje w dużej mierze nie są w stanie tych decyzji same wypracować. Rywalizacja w tej chwili między Parlamentem Europejskim a Radą i próba podporządkowania przez Parlament Europejski, Komisji Europejskiej, mówię to w gronie dwóch europarlamentarzystów przynajmniej, W związku z tym zdaję sobie sprawę, że mogę być za to skrytykowany, ale taka jest prawda. Dam Państwu przykład zupełnie z innej bajki, jeśli można tak powiedzieć. W tej chwili negocjujemy różne rozwiązania dotyczące zarządzania gospodarczego. Parlament z jednej strony wymaga bardziej radykalnych sankcji automatycznych, z drugiej strony parlament pcha nas w Polskę na przykład do takiej sytuacji, że mamy dopłacać więcej do PKP, 400 milionów złotych, bo parlamentowi się wydaje, że jest to mądrzejsza, bardziej sprawiedliwa koncepcja polityki transportowej, że jeszcze sobie podopłacamy do PKP. W związku z tym, że tak powiem, ja tu mówię bez białych rękawiczek, to znaczy mówię o tym, że jest konflikt i polska prezydencja tego konfliktu nie rozwiąże. Więc to, o co ja zawsze apeluję w Brukseli, to jest joint leadership, wspólne przywództwo. Wszystkie instytucje muszą się odpowiedzialnie czuć za ten wózek, a nie tylko mówić, że tu komisja ma coś zrobić, tu ma coś Rada zrobić, tu ma parlament coś zrobić. To jest bardzo trudne, ale bez tego Europa nie wyjdzie z tego wirażu i to jest zadanie przede wszystkim dla przywódców politycznych we wszystkich instytucjach. Więc wydaje mi się, że to jest bardzo istotne. Ja bym nie lekceważył tego, co się dzieje i nie podchodziłbym tego w taki sposób jednoznacznie negatywny co do tego, że te decyzje muszą zapadać na tym szczeblu, muszą zapadać w sposób, który może nie jest najbardziej przejrzysty, ale wydaje się, że doświadczenie ostatnich 2 lat uczy, że lepszego sposobu niestety nie ma. Chciałbym natomiast powiedzieć parę słów jeszcze na temat kryzysu w strefie euro i strefy Schengen szczególnie. Po pierwsze, jeśli spojrzymy na kryzys w strefie euro, zwróćmy uwagę też na sprawy pozytywne. Przede wszystkim doszło do wyjątkowego przyspieszenia w ostatnim roku czy półtora roku przyspieszenia integracji politycznej wokół projektu euro. Ta integracja jest bardzo bolesna, bo jeśli w tej chwili rozmawiamy o wprowadzeniu trójhandlu, czyli agencji prywatyzacyjnej dla rządu dla Grecji i 60% Greków uważa, że wolą mieć taką agencję prywatyzacyjną nadzorowaną przez IMF i Komisję Europejską, a nie przez swój własny rząd, to oczywiście to jest bardzo trudne. Natomiast zwróćmy uwagę, że mimo tego, że jest to terapia wyjątkowo bolesna, terapia szokowa dla niektórych krajów, szczególnie południa w strefie euro, mamy jednak do czynienia z bardzo dużym postępem w integracji, w zarządzaniu gospodarczym. I oczywiście będzie bardzo wiele jeszcze trudnych spraw, które nawet już nie mówię w perspektywie tego, co się wydarzy w przeciągu 2 tygodni w sprawie Grecji, ale będą bardzo trudne dyskusje dotyczące koordynacji podatkowej, bardzo trudne dyskusje dotyczące zobowiązań, które państwa członkowskie będą musiały wziąć na swoje barki w ramach semestru gospodarczego, ale być może za parę lat dojdziemy do wniosku, że to jest wielkie osiągnięcie Europy, dlatego że być może będzie tak, że wreszcie niektóre kraje, jeśli nie staną się nawet bardziej konkurencyjne, to jednak będą miały zdrowsze fundamenty i zostaną wreszcie przymuszone do reform strukturalnych. Ja notabene jestem tego zdania, że bez porozumienia politycznego w takich krajach Grecja, Portugalia, Irlandia nie jesteśmy w stanie tak naprawdę zmusić ich do niczego, bo dochodzimy już do momentu, kiedy mówimy o bardzo twardych atrybutach suwerenności narodowych. Znaczy mi się w ogóle ten pomysł, szczerze mówiąc, z agencją prywatyzacyjną nadzorowaną przez IMF czy przez komisję bardzo nie podoba po prostu. Ale uważam, że jeśli jest taka sytuacja, która powoduje, że takie rozwiązania będą przyjęte, to będzie to bardzo, bardzo istotne zjawisko. Czy pozytywne, czy negatywne, nie chcę dzisiaj przesądzać. I w związku z tym zwróćmy też uwagę, że jednak, co by nie powiedzieć, do tej pory, nie mówię w tej chwili w kontekście ostatnich dni wypowiedzi różnych polityków i ekonomistów w sprawie Grecji, ale do tej pory Rada Europejska i Unia Europejska dobrze sobie poradziły z przygotowaniem różnych mechanizmów zabezpieczających euro. To znaczy nie tylko chodzi mi o pakiety pomocy dla poszczególnych krajów, nie chodzi mi tylko o to, że Irlandia powoli wychodzi z tego zakrętu trudnego, w którym się znalazła przez bardzo zły nadzór finansowy, ale chodzi mi przede wszystkim o to, że pewne mechanizmy systemowe zostały jednak uzgodnione. O Schengen. Z Schengen, wydaje mi się, nie powinniśmy sytuacji dramatyzować. Pamiętajmy o tym, że Schengen weszło w życie w 1995 roku, jeśli dobrze pamiętam. Podpisany był traktat już w 1985 roku między niektórymi krajami członkowskimi i wydaje się, że ten traktat po prostu, czy te rozwiązania nie do końca są w tej chwili dostosowane do realiów. My musimy sobie zdawać sprawę, że to w jaki sposób funkcjonuje Frontex. Czyli Frontex tak naprawdę może, przepraszam, że powiem, bo nie chcę, bo to jest bardzo poważna sprawa, ale to trochę może zabrzmi banalnie, ale jest tak, że Frontex nie ma mandatu, żeby radzić sobie z imigracją na granicach Unii Europejskiej. Frontex ma taki mandat, że jak zobaczy łódź z nieszczęsnymi imigrantami z Somalii, to może ją zatrzymać, weźmie tych imigrantów, udzieli im pomocy i odholuje ich do najbliższego portu w Unii Europejskiej. Tak? Więc w związku z tym miejmy świadomość, o czym rozmawiamy. My nie rozmawiamy w tej chwili tak naprawdę o tym, że stworzymy jakąś wspólną straż graniczną, która będzie strzelała do imigrantów. Nie rozmawiamy o tym, że chcemy zamykać, że te granice będą zamknięte i każdy będzie mógł sobie zamknąć. Tak naprawdę już na tym etapie możemy powiedzieć, 24 kraje członkowskie nie chcą tego, żeby można było unilateralnie czy jednogłośnie zamykać swoją granicę. Będziecie mieli Państwo dowód zapewne pod koniec roku, kiedy te prace się zakończą w Radzie, że, na tym, że owszem, będą zmiany w systemie Schengen, ale te zmiany będą w dużej mierze dotyczyły tego, w jaki sposób chronić zewnętrzne granice, będą dotyczyły inspekcji, monitoringu, ale nie będą dotyczyły swobody przemieszczania się wewnątrz strefy Schengen. Czy Bułgaria, Rumunia wejdzie, zobaczymy, mam nadzieję, ale to jest powiązane też z innymi jeszcze sprawami, nie chcę teraz w to wchodzić. Natomiast wydaje mi się, że owszem, jest problem świadomości, woli politycznej w sprawie Schengen w takich krajach jak północ Europy, w tych krajach, znaczy ktoś powiedział niedawno, że my na południu mamy falę demokracji, na północy mamy falę populizmu, coś w tym jest. Więc w sprawie populizmu na północy rzeczywiście jest kryzys świadomości w sprawie Schengen, ale nie znaczy to, że ktoś ma ochotę rozmontować system Schengen, więc prosiłbym też trochę o, w tej sprawie o trochę więcej optymizmu mimo tych różnych trudnych dyskusji. I wreszcie ostatnia rzecz, którą chciałem powiedzieć jeszcze odnosząc się, przepraszam, dwie sprawy. Jeśli chodzi o program polskiej prezydencji, mi się wydaje, że głównym zadaniem polskiej prezydencji będzie rola integracyjna. To znaczy musimy próbować integrować różne instytucje. Jako duży kraj musimy nadać dynamikę pracom Unii tak, żeby trochę, jeśli to jest w ogóle możliwe, zapomnieć tylko o Grecji i Portugalii i o tych wszystkim, co nas dzieli i próbować znaleźć te elementy, które nas łączą. Więc to, o czym mówił pan Paweł Świeboda, czyli agenda wzrostowa, może być takim dobrym tematem, bo to jest temat, który jest atrakcyjny dla naszych przyjaciół, jak to się ktoś wyraził, chyba poseł Szymański, w obwarzanku bałtycko-brytyjskim. I to jest także atrakcyjny temat dla naszych przyjaciół na południu, którzy czują się, że w tej chwili ich szanse wzrostu szanse na wzrost gospodarczy dramatycznie spadają, biorąc pod uwagę tą konsolidację i zacieśnienie, które tam ma miejsce, czy powinno mieć miejsce. I wydaje mi się też, że w kontekście polskiej prezydencji to, co jest bardzo istotne, to otwartość, dlatego że to była jedna z wartości Unii Europejskiej, to o czym wspominaliśmy, że ta siła transformacji w sąsiedztwie, ta otwartość, czyli akcesja Chorwacji, rozpoczęcie negocjacji przez Islandię i przede wszystkim, jeśli tylko Ukraina tego będzie chciała i będzie miała odpowiednią wolę polityczną, zakończenie negocjacji i może podpisanie umowy stowarzyszeniowej. To by były wielkie kamienie milowe w tej chwili do tego, żeby pokazać, że Unia Europejska nie jest taką sklerotyczną organizacją, która tylko myśli już o własnym interesie i nie jest w stanie realizować de facto wartości, które ma zapisane w swoich dokumentach. Jeśli miałbym tylko reagować jeszcze na różne uwagi, to chciałbym prosić też, żeby politykę jubileuszową nie przypisywać rządowi, tylko publicystom, bo w Polsce rząd nie realizuje polityki jubileuszowej. 95% rozmów z kanclerz Merkel dotyczy budżetu Unii, polityki energetycznej i innych jeszcze tego typu problemów, które może nie są takie sexy. Natomiast owszem, publicystyka polska nadal żyje w świecie polityki jubileuszowej, no ale to jest może temat na inną zupełnie dyskusję. Dziękuję bardzo.
Ty jeszcze zostajesz 7 minut. Proszę Państwa, jeżeli są dwa, trzy szybkie pytania, żeby minister Dowgielewicz mógł odpowiedzieć, musi wyjść za 15 minut, to proszę bardzo, minister Jerzy Osietyński.
W nawiązaniu do tego, o czym pan minister Dowgielewicz na koniec powiedział, agendy wzrostu. To jest niewątpliwie bardzo ważna sprawa. Ale jak można próbować cokolwiek robić w tym zakresie, jeżeli ani nie wiemy do tej pory, czy w ramach, bo już nie mówimy w tej chwili o Lizbonie, tylko o Europa 2020, strategia Europa 2020. Nie wiemy, czy ona ma być horyzontalna, czy sektorowa. Co więcej, przypuszczam, że ani nasz minister gospodarki, wobec tego prawdopodobnie także pan, panie ministrze, nie wiedzą, jaki miks polityki horyzontalnej albo sektorowej dla Polski będzie najkorzystniejszy. Więc z tego punktu widzenia zdaje się, że mamy jeszcze kawałek coś do zrobienia. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Jeszcze
nie, ja tylko mam taką właściwie pytanie, bo pan minister Dogielisz powiedział, że z Ukrainą będzie zawarte porozumienie, jeśli Ukraina będzie tego chciała. Ja bym powiedział trochę inaczej, czy Unia Europejska tego chce, że to nam powinno na tym bardzo zależeć, bo w końcu dla Ukrainy to jest teraz być albo nie być. Albo ona będzie z Europą, jakaś szansa na realizację i modernizację europejską będzie, albo stanie, ulegnie niezwykle silnym zabiegom dołączenia do Unii Celnej i do tego obszaru do tego obszaru putinowskiego, powiedziałbym, i tego typu polityki. Więc tutaj powinno Europie zależeć, czy chce mieć tam kraj stabilny, modernizujący się i dać mu taką szansę, a nie czekać, co Ukraina zrobi. Bez naszej tutaj woli, moim zdaniem, przegramy to.
Poseł Grabowska, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Ja jedno pytanie, panie jedno, ale podwójne. Po pierwsze, takim brzydkim akcentem na polskiej prezydencji będzie leżał niewątpliwie brak ratyfikacji pełnej karty praw podstawowych. Będzie, bo ja sobie mogę wyobrazić konbaudita, który wstaje i w obecności pana premiera Tuska mówi: dbacie o prawa człowieka, a dlaczego obywatele polscy nie mają prawa odwoływać się do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, bo niestety protokół brytyjski nas i Brytyjczyków z tego wyłącza. To pierwsze. A drugie pozytywne. Czy państwo zamierzacie w ramach tej dbałości właśnie o europeizację polskiej prezydencji wykorzystać coś, co zrobił Parlament Europejski kilka dni temu. 11 maja przyjął znakomitą rezolucję o miejscu Unii Europejskiej w zglobalizowanym świecie. To nie jest autoprojekcja, pewnie jakby pan poseł Szymański powiedział, która opisuje, jak Unia się świetnie wpasowuje w organizacyjny reżim świata, ale to jest bardzo dobra rezolucja, która co więcej właśnie nie jest autoprojekcją, bo dzień wcześniej, 10 maja, Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęło taką samą w treści rezolucję mówiącą, co wolno Unii Europejskiej i otwierającą przez nią szerokie perspektywy na forum ONZ-u. Czy to będzie Dziękuję. Wykorzystane?
Dziękuję bardzo i teraz proszę bardzo.
Dziękuję bardzo. Przede wszystkim odpowiadając na pytanie pana profesora Osiatyńskiego, chcę zwrócić uwagę, że za 30 dni będziemy wiedzieli, w jaki sposób de facto będziemy realizować strategię UE 2020, ponieważ Komisja Europejska ogłosi swoje propozycje budżetowe. Cała filozofia propozycji budżetowej Komisji, ja oczywiście tylko wiem coś nieoficjalnie, co nieco, nie mogę tak tutaj, prawda, w szczegóły wchodzić, ale wydaje mi się, że będzie ta propozycja de facto skupiona na realizacji strategii UE 2020. Jednym z podstawowych dylematów, które w ramach Komisji są dyskutowane w tej chwili, to jest właśnie, czy powinno być podejście sektorowe, jeśli chodzi o sprawę rozwoju infrastruktury. Chodzi zarówno o infrastrukturę transportową, energetyczną, jak i infrastrukturę społeczeństwa informatycznego. Jest tutaj kilka zagrożeń z perspektywy krajów, które korzystają z polityki spójności i w związku z tym ta dyskusja nie jest jeszcze zakończona, więc trudno przesądzić, jaka będzie ostateczna propozycja, ale tak naprawdę to budżet europejski, ta debata budżetowa w wieloletnich ramach zdefiniuje o tym, jak będzie realizowana strategia UE 2020, bo to jest jedno. A agenda wzrostowa, myślę, poza kwestiami budżetowymi, które niewątpliwie nas bardzo będą interesowały, czyli przede wszystkim rozwój infrastruktury, będzie też kwestia deregulacji dla małych i średnich przedsiębiorstw, dostępu do kapitału, na przykład kapitału wysokiego ryzyka. Więc tam jest wiele spraw, które mogą też być z perspektywy czy Ministerstwa Gospodarki, czy innych resortów, bardzo istotne dla naszej agendy prac w najbliższych latach, na pewno dla drugiej kadencji, dla kadencji następnego rządu. Po wyborach chciałem powiedzieć, nie, inaczej, kadencji rządu po wyborach, o tak. Druga rzecz, Ukraina. Panie ministrze, pan chyba nie oczekuje, że Polska i Unia Europejska wymusi na Ukrainie, żeby przyjęła różne rozwiązania legislacyjne. No, jest konkretna lista spraw otwartych. Ukraina, jeśli chce, żebyśmy weszli w ostatni zakręt negocjacji, czyli kwestie polityczne na jesieni tego roku, musi robić wszystko w tej chwili, żeby zakończyć część handlową jak najszybciej. Jeśli tego nie zakończymy, to na pewno w grudniu nie załatwimy pakietu 20 spraw otwartych. Więc ja nie zgadzam się z takim poglądem, że to piłka jest po stronie Unii Europejskiej, żeby zrobić wszystko, żeby Ukraina mogła podpisać umowę stowarzyszeniową. To jest filozofia, która myślę jest dawno już poniechana przez wszystkich i myślę, że nie przez rząd ukraiński przede wszystkim, który bardzo się stara robić wszystko, co się da. I ostatnia rzecz. Ja chcę przede wszystkim powiedzieć, że jeśli chodzi o Kartę Praw Podstawowych, Polska ratyfikowała Kartę Praw Podstawowych, ponieważ ratyfikowała Traktat z Lizbony. Karta Praw Podstawowych w pełni obowiązuje w Polsce. Jest także stosowana w jurysdykcji, jeśli jest stosowana w jurysdykcji w decyzjach Trybunału Sprawiedliwości, odnoszą się te decyzje także do Polski. Protokół brytyjsko-polsko-czeski dotyczy wyłącznie sytuacji dotyczących interpretacji orzeczeń Trybunału, które mogłyby tworzyć nowe reguły dla orzecznictwa krajowego. Nie ma w ogóle takiego tematu jak nieobowiązywanie Karty Praw Podstawowych w Polsce. Polecam wszystkim interpretacje prawne Traktatu z Lizbony. To jest absolutnie sprawa jednoznaczna, a protokół czesko-brytyjsko-polski ma naprawdę zerowe znaczenie praktyczne. Ale to bardzo chętnie, tylko to wymaga pełnej ratyfikacji w Sejmie i w 26 krajach członkowskich. Nie mamy na to ochoty w tej chwili, niewątpliwie. Pamiętajmy też o tym, że był to pewien kompromis w Polsce zawarty w wiadomych okolicznościach i już.
Na zakończenie powiem, że pan premier obiecał w artykule opublikowanym w Gazecie Wyborczej, że sprawę to ponownie Platforma, jeżeli, nie wiem, czy przed wyborami, czy jeżeli będzie rządziła, o czym pan minister zdaje się być przekonany, będzie to rządziła również później, że podejmie ten problem w aspekcie, o którym mówiła pani. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, głos należy do Państwa. Będzie musiał profesor Rosati wyjść o pierwszej, więc udzielę mu głosu 3 minuty przedtem, żeby mógł odpowiedzieć na to, co jego dotyczyć będzie. A teraz bardzo, bardzo proszę. Kto z Państwa chce zabrać głos? Bardzo, bardzo proszę.
Jeżeli pan profesor Rosati musi wyjść, to zadam pytanie jemu. Katarzyna Żukrowska, SGH. Chciałam się zapytać, panie profesorze, z tego wystąpienia, które pan mówił, który z tych scenariuszy i dlaczego uznaje pan za najbardziej realny?
Agnieszka Łada, Instytut Spraw Publicznych. Bardziej dwa komentarze niż pytania do tego wszystkiego, co tutaj padło. Wydaje mi się, że ta debata i to, co pan prezes Smolar podkreślił na początku, faktycznie to jest najważniejsze, żeby prezydencja była także momentem refleksji nad przyszłością Unii Europejskiej w Polsce. I zawsze chciałam, żeby to było podkreślane, że prezydencja też nie powinna, ta debata nie powinna się skończyć wraz z prezydencją. I tutaj padła kwestia wstąpienia do strefy euro i wydaje mi się, że właśnie to powinno być tym impulsem do dalszej debaty po prezydencji. To znaczy nie, czy wstępować szybko, to nie chodzi o to, żeby jak najszybciej wstępować do euro, ale żeby wreszcie podjąć porządną debatę na ten temat, żeby ta debata o sprawach europejskich znowu w Polsce zaistniała na temat miejsca Polski w Europie, o czym teraz rozmawiamy, i na temat przyszłości Europy w ogóle. Wydaje mi się, że Polacy, i to pokazują badania społeczne, po prostu w ogóle się tym w tym momencie nie interesują. Myślę, że właśnie także kwestia euro może przyczynić się do takiej debaty publicznej w Polsce na porządne tematy europejskie. W tym momencie tego nie ma. Natomiast kwestia też tutaj poruszona współpracy z Niemcami w tematach europejskich. Podczas moich rozmów z różnymi ekspertami, politykami w Niemczech odnoszę wrażenie, że faktycznie jesteśmy coraz bardziej traktowani po partnersku i nasi niemieccy przyjaciele faktycznie oczekują od nas tego, żeby, tak jak tutaj padło w panelu, wychodzić z inicjatywami i żebyśmy wspólnie budowali Unię Europejską. I także mi się wydaje, że jubileusz traktatu, podpisania traktatu polsko-niemieckiego właśnie jest w takim kontekście postrzegany i przez polityków, i przez ekspertów. Natomiast faktycznie, tak jak pan minister zauważył, czasami niepotrzebnie wraca się w tym kontekście do kwestii historycznych, które są przedmiotem debat urzędników. Natomiast wydaje mi się, że to jest niesamowita szansa, że w tym momencie Niemcy na nas patrzą jako na poważnego partnera i właśnie czas prezydencji może być takim momentem, kiedy im to potwierdzimy, a tutaj to, że się będziemy na gospodarce skupiać, może być tylko atutem, bo dla Niemców właśnie te argumenty gospodarcze pokażą, że jesteśmy poważnym partnerem. Dziękuję.
Dziękuję. Profesor Dąbrowski.
Dziękuję bardzo. Ja chciałem komentarz do wypowiedzi pana profesora Rosatiego i pana posła Szymańskiego, którzy poruszyli, wydaje mi się, bardzo istotną sprawę asymetrii instytucjonalnej, konstrukcji instytucjonalnej Unii Europejskiej. No, wiadomo, skąd ona się bierze, z historycznego procesu budowania krok po kroku tej integracji na zasadzie jednomyślności. Z tym, że i rzeczywiście ona w sytuacjach, powiedzmy, normalnych, spokojnych nie była nigdy dużym problemem, natomiast w sytuacji kryzysowej zaczęła być problemem. Z tym, że wydaje mi się, że potrzebna jest dość precyzyjna diagnoza, co jest rzeczywiście tutaj najistotniejsze. Mamy dwa jakby rodzaje tej asymetrii. Jedna jest taka bardziej, powiedzmy, na bardziej ogólnym poziomie, że jest znacznie więcej integracji rynkowej, gospodarczej niż integracji politycznej. I myślę, że to nie zostanie szybko zlikwidowane z różnych względów wiadomych, niezależnie od tego, jakie byłyby racjonalne argumenty praktyczne za wspólną europejską polityką obronną. Wiadomo, ze względu na różne zaszłości historyczne, instytucjonalne, ten proces będzie postępował albo bardzo powoli, albo w ogóle nie będzie postępował w ramach Unii Europejskiej. Natomiast istotniejsza jest, wydaje mi się, asymetria w obrębie istniejących już, tak powiem, instytucji integracyjnych. Tutaj panowie też szereg rzeczy wymieniali, mianowicie strefa Schengen, gdzie mamy wspólne, brak granic, a jednocześnie brak na przykład wspólnej polityki azylowej, czy tak samo w obrębie strefy euro, gdzie jest wspólna waluta, natomiast jest brak skutecznych mechanizmów dyscypliny fiskalnej. Czy inna sprawa, która tutaj może była mniej dyskutowana, wspólny rynek, w tym wspólny rynek usług finansowych i swobodny przepływ kapitału przy braku europejskiego nadzoru finansowego. To w tej chwili powoli zaczyna być ta luka jakby zapełniana, ale wydaje mi się, to jest jeszcze proces, który będzie trwał wiele lat. I ten drugi rodzaj asymetrii jest znacznie istotniejszy dla sprawnego funkcjonowania tego, co zostało osiągnięte. I wydaje mi się, że w tej chwili często w dyskusjach, które są toczone, brakuje precyzyjnej jakby diagnozy, co jest rzeczywiście tutaj ważne, a co nie. Z punktu widzenia nawet takiej prostej analizy funkcjonalnej, na przykład jest w tej chwili, jeśli mówimy o przyszłości strefy euro, to są różne tutaj idee, krążą typu tam European Economic Government, czy właśnie ten Euro Plus, czy Pakt o konkurencyjności. Ale część tych idei nie jest wyraźnie sprecyzowanych i jakby dopowiedzianych, o co chodzi, a niektóre są wątpliwe. Na pewno rozwiązania muszą iść w kierunku większej integracji, to na mnie nie ulega wątpliwości. Natomiast nie każdy rodzaj integracji jest tutaj uzasadniony. Na przykład jeśli mówimy o strefie euro, to wydaje mi się, że na pewno muszą być skuteczniejsze mechanizmy egzekwowania dyscypliny fiskalnej na szczeblu narodowym. Natomiast niekoniecznie to wymaga ujednolicenia polityki podatkowej we wszystkich krajach, szczególnie w zakresie podatków bezpośrednich. W wypadku podatków pośrednich tak, natomiast bezpośrednich to już jest sprawa. Mamy przykłady wielu państw federalnych, jak choćby Stany Zjednoczone, gdzie jednak podatki na szczeblu stanowym się różnią. Także tutaj jest, wydaje mi się, dość duża przestrzeń do dyskusji, która no, powinna na takim poziomie bardziej pragmatycznym następować. I tutaj jest pewna luka w tej zakresie. I może jedna ogólniejsza taka uwaga, dwie ogólniejsze uwagi. Jedna to, jeśli mówimy o Europie różnych prędkości, to faktycznie ta Europa różnych prędkości istnieje już dawno, od chwili powstania strefy euro na tych zasadach, na których ona powstała. I druga sprawa, jaki jest podstawowy jakby deficyt, który utrudnia właśnie racjonalną dyskusję o tych brakujących elementach konstrukcji integracyjnej. Mi się wydaje, że to jest brak europejskiej przestrzeni politycznej, medialnej i do debaty publicznej. I pod tym względem, kto wie, czy nie jest gorzej niż było lat temu, 10 lub 20 temu, ze względu na zmiany, jakie zaszły w funkcjonowaniu mediów, które tu nie tylko chodzi o problem, że no w różnych krajach dyskusja się toczy w różnych językach, ale problem toczy, że nastąpiło jakby zawężenie horyzontu debaty do spraw niekiedy bardzo lokalnych, bardzo populistycznych. I to jest chyba, tej przestrzeni nie wypełni, nie wiem, kilkanaście czy kilkadziesiąt europejskich think tanków, tylko to jest problem bardziej, wydaje mi się, instytucjonalnie istotny. Nie mamy faktycznie europejskich partii politycznych, nie. Także tutaj jest, wydaje mi się, to jest problem, który w jakimś stopniu wymaga debaty. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Proszę o przedstawianie się.
Łukasz Byrski, ambasada Królestwa Niderlandów. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo ciekawy panel, choć czasami miałem wrażenie, że temat był przyszłość Europy, szansa jako kryzys. Dopiero może pan Paweł Świeboda tchnął trochę optymizmu, potem pan Mikołaj Dowgielewicz. Mam pytanie, myślę, do wszystkich panelistów, choć w szczególności do pana profesora Rosatiego, który mówił o tych trzech scenariuszach rozwoju Europy. Co, trochę teoretyczne pytanie, ale co ono mogłoby oznaczać w kontekście rozwoju ogólnej sytuacji międzynarodowej i osadzeniu Europy w świecie? To znaczy miałem wrażenie, że pan profesor mówił trochę o rozwoju tych scenariuszy w odniesieniu do samej Europy i nazw Europie, ale co to może oznaczać na zewnątrz? Dziękuję.
Teraz przerwiemy dyskusję na chwilę, żeby profesor Rosati mógł odpowiedzieć. Będzie musiał wyjść za 4 minuty. Bardzo proszę. Nie słyszę? Dobrze.
Panie profesorze, miałem pytanie. Bartłomiej Nowak, Centrum Stosunków Międzynarodowych. Czy Hiszpania jest ryzykiem polskiej prezydencji? Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Ja może do pytań tylko bardzo szybko. Pani profesor Żukowska pytała, który scenariusz najbardziej prawdopodobny. No więc ja przypomnę, scenariusz zwijania się Unii, czyli powrotu do strefy wolnego handlu, uważam za mało realistyczny. Scenariusz status quo jest nie do utrzymania, dlatego że po pierwsze jest niesłychanie kosztowny. Oznaczałby właściwie Unię w stanie permanentnego kryzysu. My widzimy już, że Unia próbuje reagować, wprowadzając nowe rozwiązania instytucjonalne, które de facto oznaczają pogłębienie integracji. Traktat ma być uzupełniony o klauzulę umożliwiającą stosowanie Europejskiego Mechanizmu Stabilizacyjnego. Jest projekt Paktu Euro Plus, który w istocie, jak słusznie tutaj zauważono, wchodzi w kompetencje państw narodowych, ale stwarza dodatkowy, silniejszy mechanizm jakby wzajemnego nadzoru i tym razem zobowiązania przeniesione na poziom głów państw i rządów. Nawiasem mówiąc, jest to pakt, który obejmuje również wśród 5 obszarów politykę podatkową, co świadczy o tym, że nawet ten obszar, który był właściwie tematem tabu w tej chwili, no, znajduje powoli jakby zrozumienie wśród państw członkowskich, że trzeba ten temat ruszać. Oczywiście tak, jak Marek Dąbrowski mówił, w wymiarze podatku pośrednich przede wszystkim i jednolitej korporacyjnej bazy podatkowej, bo to są czynniki określające sprawność działania jednolitego rynku, prawda, a nie wchodzą w kwestie bezpośrednio dotyczące podatków dochodowych. Więc ja najbardziej prawdopodobnie widzę kombinację scenariusza trzeciego i czwartego, czyli jednak budowanie, pogłębianie integracji, ale jednocześnie z tendencjami do utrzymania Europy dwóch prędkości. Z całą pewnością szybko nie będziemy mieli ani integracji Wielkiej Brytanii w strefie euro. Przypuszczam również, że jeśli chodzi o Bułgarię, Rumunię, nie wiem jak będzie z Chorwacją, w przypadku jej przyjęcia również mogą pozostać poza obszarem Schengen. Dla mnie interesujące jest przede wszystkim to, czy Polska będzie w stanie, czy będzie miała taką świadomość, że jest to konieczne, aby załapać się w pierwszej grupie i pozostać w twardym jądrze. Jedno słowo nawiązaniu do wypowiedzi pani Łady. Ja też uważam, że jest potrzebna debata o tym, czym właściwie powinna być Unia Europejska z naszego polskiego punktu widzenia. To jest słabość debaty europejskiej. Właściwie od momentu wejścia do Unii Europejskiej my jesteśmy troszkę tacy zagubieni, nie wiemy właściwie, jaką Unię chcemy budować. A teraz zwłaszcza na etapie kryzysu jest to niesłychanie istotne pytanie, bo właśnie teraz rodzą się nowe pomysły instytucjonalne, nowe rozwiązania. Powinniśmy wiedzieć, czy idziemy w kierunku, no, mówiąc w uproszczeniu, w którym scenariuszu się wpisujemy. Na temat podatków już się wypowiedziałem. Myślę, że nie ma wyjścia. Musi być jakaś harmonizacja podatków pośrednich, podkreślam pośrednich, i właśnie ujednolicenie przepisów dokonywania odliczeń od kosztów. To jest niezbędne dla funkcjonowania biznesu w skali Unii Europejskiej. Nie oznacza to absolutnie i nie musi być żadnej harmonizacji podatków dochodowych. Podatki dochodowe pozostają nie tylko jakby domeną państw narodowych, ale także elementem konkurencji instytucjonalnej. Myślę, że my możemy przyjąć taką zasadę, że godzimy się na harmonizację podatków pod warunkiem, że będzie to harmonizacja na naszym poziomie w Unii Europejskiej. Te scenariusze, pan zapytał o znaczenie tych scenariuszy dla pozycji Europy w świecie. No to jest oczywiste. Pozycja Europy w świecie, jej zdolność do odgrywania roli na arenie międzynarodowej będzie zależała od stopnia spójności politycznej. I w tym sensie pójście tym ostatnim scenariuszem budowy bardziej zintegrowanej, bardziej spójnej Unii oczywiście daje szansę odgrywania większej roli na arenie międzynarodowej, bycia skutecznym graczem, ale jednocześnie muszę zastrzec, że przeciw realizacji tego scenariusza będzie działało każde dalsze rozszerzenie, praktycznie każde dalsze rozszerzenie, no może z wyjątkiem Chorwacji. Ale z całą pewnością utrzymywanie iluzji, że można włączyć Turcję, prawda, do Unii Europejskiej na pełnoprawnych zasadach jako członka Unii Europejskiej jest nie tylko w ogóle moim zdaniem przejawem naiwnego myślenia, ale przede wszystkim postawiło pod znakiem zapytania zdolność do budowania Unii politycznej i do odgrywania jednolitej roli na arenie międzynarodowej. I wreszcie pytanie pana Bartka Nowaka, czy Hiszpania stanowi ryzyko? Moim zdaniem nie, natomiast Grecja stanowi ryzyko, dlatego że ja widzę dużą szansę, że w czasie polskiej prezydencji dojdzie do restrukturyzacji długu greckiego, co będzie, niezależnie od tego, że się o tym mówi od wielu miesięcy, to będzie jednak kolejny wstrząs, z którym polska prezydencja będzie się musiała uporać. Generalna uwaga taka, że generalnie program prezydencji pisze życie w dużym stopniu, 60-80%. Można sobie przygotować świetną listę priorytetów, a potem okazuje się, że trzeba walczyć nagle, stawić czoła kryzysom w Afryce Północnej, załamaniu euro, kryzysowi gazowemu kolejnemu i tak dalej. Także dobrze być również przygotowanym na tego typu ewentualności.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Jerzy Osiatyński jeszcze raz. Ale teraz kilka komentarzy, które będę formułował zresztą w postaci pytań. Po pierwsze, czy rzeczywiście kryzys w obszarze euro, będę zajmował się przede wszystkim sprawami gospodarczymi, co pewnie Państwa nie będzie specjalnie dziwić, jest skutkiem niedostatecznej dyscypliny fiskalnej czy nadmiernej ekspansji kredytowej. Wydaje mi się, że to jest, chociaż większość rozwiązań adresowana jest w tym kierunku, to nie jest w przypadku takich krajów jak Irlandia czy Hiszpania,
problem nie dotyczył jakiejś ekstrawaganckiej polityki fiskalnej. Tak. Wydaje mi się, że problem bierze się z utraty konkurencyjności na poziomie mikro w stosunku do przynajmniej kilku krajów Unii Europejskiej, takich jak Niemcy, Austria czy Holandia, krajów, z których dzisiaj mają największe problemy. Tak? Według niektórych wyliczeń pozycja konkurencyjna Portugalii czy Irlandii, nie mówiąc już o Grecji, spadła o 18-20 punktów procentowych na przestrzeni ostatnich 7-8 lat. Prawda? To wtedy warto, wydaje się, pamiętać, że u podstaw każdego wspólnego systemu wspólnej waluty, ale także u podstaw nie obszaru euro, ale w ogóle integracji Unii Europejskiej jest warunek, że go przypomnę, utrzymania zdolności konkurencyjnej w długim okresie. Jeżeli te kraje nie były w stanie utrzymać zdolności konkurencyjnej w długim okresie, to warto zapytać dlaczego. Czy rzeczywiście to był wyłącznie efekt tego, co się działo na ich podwórku? Moja odpowiedź jest taka, że nie. Że to także był efekt tego, co się odbywało w Niemczech, w Austrii czy w Holandii, gdzie w Niemczech przez ostatnie 10 lat płace realne były mrożone. W rezultacie tego następował stały spadek jednostkowych kosztów pracy i to był ten bardzo silny czynnik powiększający przewagę konkurencyjną tych krajów w stosunku do reszty. Pani Merkel ma rację, mówiąc, że sukces Niemiec jest sukcesem tego, że Niemcy są krajem eksportowym, ale powinna powiedzieć nie eksportu, tylko eksportu netto, to znaczy nadwyżki eksportowej. Ale nadwyżki eksportowe nie dzisiejsze, sprzed kilku lat Niemiec, to były właśnie te deficyty tych krajów, które dzisiaj są z problemami. I wobec tego być może trzeba szukać rozwiązania tego problemu w takiej polityce wewnątrz Unii, a na pewno wewnątrz obszaru euro, który będzie znajdował takie rozwiązanie jak we Francji czy w krajach skandynawskich, gdzie tego typu różnic w jednostkowych kosztach pracy wskazuje, że są mniejsze. Tam są inne powody, dla których postęp techniczny i tak dalej, ale w każdym razie to nie będą wynikały z tej polityki, współczesnej polityki zubożenia sąsiada. Tak? Teraz tak, można powiedzieć, jak to się dzieje, że w Niemczech, które nie mają, bo to jest wspólna polityka pieniężna, tak? Dzięki czemu Niemcy miały tak niską inflację, prawda? To samo dotyczy Austrii czy Holandii. Dzięki porozumieniami ze związkami zawodowymi. Tak? No to być może w kategoriach instytucjonalnych, jeżeli my chcemy zrobić sobie jakąś macierz, jakie warunki powinniśmy spełniać, żeby być gotowi do tego, żeby wejść do obszaru wspólnej waluty, to wcześniej w wielu publikacjach zwracałem uwagę na to, że mamy duże zaległości strukturalne z niedokończoną restrukturyzacją tam, a górnictwa, a przemysłu stoczniowego, a rolnictwa, jeszcze czegoś. Ale tutaj jest jeszcze ten dodatkowy czyn, prawda, który bardzo silnie działa w tych krajach wiodących. Prawda? W jaki sposób, ale także tego typu porozumienia mają istotne znaczenie w krajach skandynawskich. Więc mnie się zdaje, że jak będziemy się zastanawiali w kategoriach takich kryzys jako szansa, prawda, jako szansa, nie, czyja szansa, prawda, i Europy, i Polski. Jeżeli chcemy patrzeć na to, jaka to ma być szansa dla Polski, to także powinniśmy odpowiedzieć sobie na to pytanie. I dwa razy rejoinder. Wydaje mi się jednak, że jak patrzymy na przesłanki tej polityki, o której tutaj mówił pan minister Dowgielewicz, to jednak nie powinno być tak, że my zaczynamy od budżetu, prawda? I potem jakie będą ramy finansowe, przyszłe ramy finansowe, to z tego będzie wynikało, co my z tego będziemy mieli. Wydaje mi się, że powinniśmy sobie umieć odpowiedzieć najpierw na pytanie właśnie o ten miks, co jest dla nas najkorzystniejsze i potem starać się szukać takiego budżetu, przy którym będziemy mieli największe korzyści. A i drugi rejoinder, który dotyczy harmonizacji podatków, prawda? Problem nie dotyczy tego, na jakich warunkach, czy to ma być harmonizacja na warunkach polskich czy innych, prawda? O czym przed chwilą mówił profesor Rosati, bo jeżeli korzyści wynikają z tego, że są właśnie różnice, to każda harmonizacja, bez względu na to, czy ona jest na warunkach niemieckich, czy na warunkach, przecież Niemcom najbardziej nie odpowiada to, że był dumping podatkowy ze strony Irlandii czy kilku innych krajów. To wszystko jedno, w którym miejscu to jest, jak to jest takie same, no to nie można mieć z tego korzyści. Dziękuję bardzo.
Proszę tam, czy z tyłu. To bardzo proszę, tak. Czym? Nie, to przepraszam bardzo, sąsiad właśnie.
Stopnicy 3, Stefan Plika. Ja mam jedno pytanie do pana Cichotstiga w kontekście tej frustracji niemieckich elit, i w sumie różnych inicjatyw na temat tego pakietu na rzecz konkurencyjności do Unii Europejskiej. Dlaczego w Niemczech mamy taki brak dobrych kandydatów na ważne stanowiska? No bo wiadomo było, że następnym prezesem Banku Centralnego Europejskiego ma być Alec Weber, wycofał się.
Doktor Cichocki jest dobrym albo
mamy też słabego kandydata, nie z Niemiec. Szyda, bo pan wspomniał o Niemczech. I teraz to jest pierwsze pytanie, i dwie krótkie tezy. Jeżeli faktycznie celem Unii Europejskiej jest zwiększenie konkurencyjności Unii Europejskiej w gospodarce światowej, to mamy unikalną okazję w czasie naszej prezydencji ze względu na zamieszanie spowodowane Fukushimą, żeby zatopić utopijną politykę klimatyczną Unii Europejskiej, która jest szkodliwa dla konkurencyjności. I tutaj chciałbym do pani profesor zaapelować, wiem, że to nie jest łatwe, ale do wszystkich europosłów o to, żeby nie robić w ogóle tego szumu, tylko żeby faktycznie doprowadzić do tego, żeby ta polityka, która będzie niszczyła dobrze płatne miejsca pracy w Polsce, żeby ona nie została zrealizowana i została odłożona ad acta. A druga kwestia to jest to, że musimy się liczyć z tym, że w przypadku Grecji mamy dwa scenariusze. Kontrolowaną restrukturyzację, redukcję zadłużenia o 40% w drugim kwartale 2013, albo sprawa się wymknie spod kontroli, nastąpi to w nieodroślonym momencie wcześniej i wtedy faktycznie grozi nam katastrofa, kryzys finansowy a la bankructwo Lehman Brothers, bo jest to niekontrolowane. I chciałbym, żeby wszyscy myśląc o przyszłości wiedzieli, że mamy takie dwa scenariusze, który będzie zrealizowany, no to zależy od umiejętności działania polityków w Europie.
Szyndzielosz, ja mam uwagę dotyczącą naszej granicy wschodniej. Właśnie wróciłem z forum ekonomicznego w Lublinie, gdy się odbyło. 300 przedsiębiorców, kupców, samorządowców opowiadało, co się dzieje przy ścianie wschodniej. Nic się nie dzieje. Kontakty, które istniały, spontaniczne, między miejscowościami, firmami i tak dalej, obumarły albo w ogóle nie ma zainteresowania. Z 300-400 zgłoszeń na partnerstwo wschodnie właśnie, inwestycyjne czy handlowe, zostało kilkanaście lub kilka. Po prostu albo się Ukraińcy zmęczyli, albo widzą, że ściana wschodnia to jest również ścianą Schengen, i że nie warto się w ogóle starać. Byłem w tych regionach, kiedy granica była prawie otwarta. Pamiętam ożywienie w Zamości, w tych wszystkich miastach, pod wpływem właśnie otwarcia rynku, otwarcia kontaktów ludzkich. To w tej chwili całkowicie obumarło. Po prostu nie ma. Są przygotowane na możliwości handlowe, wymiany targowiska pustyniach. Wracam do punktu wyjścia. Ja nie wiem, czy Ukraińcy chcą się w tej chwili podporządkować tym rygorom, które zostały spisane i które są określone, ale w każdym razie to nie jest tylko sprawa naszej dobrej woli i naszej chęci. To jest drugie pytanie, które mam, się wiąże z sprawą zasadniczą na Polski. My borykamy się z planami przygotowania zmian w naszej energetyce. Nasza energetyka pada z różnych przyczyn, ale główną przyczyną są przepisy unijne dotyczące emisji. Nie ma możliwości inwestycyjnych, nie ma gwarancji bankowej dla planów inwestycyjnych. W związku z tym w zeszłym roku nie zbudowano ani jednej elektrowni. Powinniśmy zbudować rocznie 1500 MW. To dotyczy firmy, dla której pracuję, firmy Siemens. Po prostu mamy gotowe projekty, ale te projekty, żeby zrealizować, potrzeba 3 do 5 lat. W tej chwili decyzji żadnych nie ma i to się zakończy naprawdę dramatycznymi wyłączeniami prądu. I teraz dochodzi punkt drugi. Myśmy mieli nadwyżkę energetyczną i mogliśmy eksportować energię elektryczną do Niemiec. W tej chwili głód energetyczny, który powstaje w Niemczech, po stopniowym wyłączeniu elektrowni atomowych rokuje jak najgorzej właśnie dla perspektyw konkurencyjności niemieckiej produkcji i miejsc pracy w Niemczech. Po prostu jest to świadome działanie na rzecz wyeliminowania przemysłu niemieckiego z rynku świata.
Dziękuję bardzo. Niech pan Słowski swojej sąsiadce to przekaże, panie profesorze Żukowski.
Katarzyna Żukrowska jeszcze raz. Ja mam taką uwagę, która mi się nasunęła po tym, co mówił pan profesor Osiatyński. A pan mówi, że te kraje, które mają problemy największe w członkowskiej Unii Europejskiej, to wynika z utraty konkurencyjności. Ja mam pytanie, czy one w ogóle miały tę konkurencyjność. Bo dwie rzeczy stały się po wprowadzeniu euro, a mianowicie to, że w tych krajach na ogół nastąpiło zamrożenie płac, one nie rosły, natomiast te płace nie odzwierciedlały wydajności. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, wprowadzenie euro oznaczało, jeżeli popatrzymy na trend wartości kursu euro, najpierw spadek, potem wzrost, potem znowu spadek, co oznacza, że prawdopodobnie w stosunku do narodowych walut, które odzwierciedlały jakąś tam sytuację w gospodarkach narodowych, w Grecji, we Włoszech, w Hiszpanii, które słynęły z tego, że dewaluowały swoje waluty, nastąpiła aprecjacja realna ich waluty przy zastąpieniu jednej waluty przez drugą. Natomiast w przypadku Niemiec nastąpiła dewaluacja. Dziękuję bardzo.
Owaki później ja mam Marcin Święcicki. Bardzo proszę.
Pytanie bardziej polityczne do pana prezesa Świebody i do pana Konrada Szymańskiego, mianowicie o politykę bezpieczeństwa w kontekście kryzysu, której tu raczej nie było wymienionego. Gdzie jesteśmy po podziałach libijskich? I rozumiem, że między NATO a Unią Europejską szanse na współpracę są minimalne. Dziękuję.
I Marcin Święcicki, na tym zakończymy listę.
Tutaj profesor Rosati sformułował taką tezę, że nie ma mechanizmu formułowania interesu europejskiego w polityce zagranicznej. Ja chciałem zapytać, czy wydaje mi się, że żadne sformułowanie interesu europejskiego, które nie zostanie jakoś przyjęte, czy nie zostanie omówione przez Radę Europejską, nie będzie miało żadnego znaczenia. Więc czy w ogóle na Radzie Europejskiej staje taki, na agendzie Rady Europejskiej stają tego rodzaju problemy, jak formułowanie interesu europejskiego jako takiego ogólnie w perspektywie zagranicznej? Czy to w ogóle jest przedmiot deliberacji? Drugie pytanie jest może naiwne i dotyczy tego, czy w tej sytuacji, o której mówimy, kryzysu i tych rozbieżności w tej chwili, także interesów polskich w stosunku do Niemiec i do Francji i, że tak powiem, w różnych układach ich realizowania, zależnie od tego, czy są interesy ekonomiczne, czy te interesy bezpieczeństwa, czy mechanizm taki, instytucja taka jak Trójkąt Weimarski słynny, czy ona w ogóle ma jakiekolwiek znaczenie, czy to już należy w ogóle skreślić, zapomnieć i nie pamiętać o czymś takim. I trzecie pytanie, ostatnie. Czy kwestia nowej polityki energetycznej niemieckiej, to znaczy wycofania się z energetyki opartej na atomie, czy to jest rzeczywiście długofalowa strategia, czy to jest, że tak powiem, zadyma nieco populistyczna przez panią Merkel zastosowana? A jeżeli tak, jeżeli to jest polityka długofalowa, to czy ona będzie miała jakiś istotny wpływ w ogóle na ekonomiczną sytuację Europy?
Dziękuję bardzo. Marcin Święcicki. Bardzo proszę.
Mnie się wydaje, że jednak ten kryzys jest jakimś jeszcze zbyt małym kryzysem, bo on nie rozwiąże jednak pewnych sprzeczności i słabości instytucjonalnych Unii Europejskiej, no w szczególności tej zasady, że najważniejsze decyzje wymagają jednak jednomyślności wszystkich państw. I tutaj z tego powodu mamy kryzys i przy rozszerzeniu, i przy polityce zagranicznej. I to, co się mówi o tej całej polityce fiskalnej, która już wymaga zmian pewnych w traktatach, żeby dyscyplinę fiskalną prowadzić, ale niektórzy ekonomiści mówią, że to będzie niewystarczające, że to dla dyscypliny i koordynacji fiskalnej będą kroki niedostateczne, tak się okaże w przyszłości. Tam, gdzie są potrzebne wszystkie wspólne decyzje, ten konsensus uzyskany jest na bardzo niskim poziomie, szkodzi jakby Unii Europejskiej, jej możliwość reagowania i odpowiadania na wyzwania, które stają, są coraz to większe i właściwie Unia w jakimś sensie jest skazana na taką peryferyzację stopniową w polityce światowej. Także cieszmy się tym, co mamy, a natomiast wydaje mi się, że tego kryzysu podejmowania decyzji, tak przykład, no, agenda lizbońska 2000 roku. Tam była wspaniała konkurencyjność, Europa oparta na wiedzy, gospodarka, zresztą czoła, wiecie, nic nie osiągnięto, no bo nie było możliwości tego wykonania, więc uważam, że wiele innych takich szczytnych zamierzeń, po prostu możliwości wykonania przy tym trybie podejmowania decyzji wewnątrz Unii się nie da ich osiągnąć.
Dziękuję bardzo. Ja zanim głosu udzielę naszym panelistom dwie uwagi do tego, co powiedział Jerzy Osiatyński. Mi się wydaje, że problem istniał od początku, to znaczy tego, co się nazywało szokami asymetrycznymi, innymi słowy współżycia w ramach wspólnego organizmu krajów, które nie mają równocześnie mechanizmów równoważenia, prawda? O tym pisali, tak powiem, liberałowie niechętni skądinąd integracji amerykańscy, jak Friedman, którzy pisali, że nie ma precedensu historycznego i istnienia wspólnej waluty bez wspólnej polityki. Przynajmniej jeżeli chodzi o elementy redystrybucyjne i różnego typu mechanizmy kontrolne, więc w tym sensie problem konkurencyjności, on istniał od początku, jak pani profesor Roskowska mówiła. Innymi słowy, stąd jest główny tak naprawdę mechanizm pchający ku dalszej integracji. I to było założone od początku, to znaczy to był ten Jean Moneta, sławny mechanizm, który w gruncie rzeczy odpolityczniania Unii, to znaczy wprowadzania zmian ekonomicznych i później poprzez wywoływanie kryzysów wymuszanie dostosowawczych procesów politycznych i my mamy z tym do czynienia, tylko być może przekroczyliśmy teraz tę możliwość dostosowawczą. Wczoraj był świetny artykuł czołowego publicysty Financial Times, który zarysował tę perspektywę. Mówi, że są dwie możliwości, albo rozpad, albo integrację, upraszczając bardziej rozbudowany schemat Rosatiego. Prawda, i on mówi, że właściwie tak naprawdę to jest integracja, tylko ja nie widzę mechanizmów politycznych, które to zapewnią. To znaczy, że z samego faktu, że coś jest konieczne, wcale nie wynika, że to zostanie zrealizowane. I to jest taki główny dramat. Dziękuję bardzo i teraz w odwrotnej kolejności, jako dowód tego, że pierwsi bywają ostatnimi, zaczniemy od Pawła Siłody.
Bardzo dziękuję. Ja bym chciał wybrać może cztery kwestie spośród kilkunastu, które się pojawiły. Gdzie jesteśmy w polityce bezpieczeństwa? Mam wrażenie, że wszystko zależy od Francji, gdzie jesteśmy. Główna dynamika jest w tej chwili na osi francusko-brytyjskiej, to nie ulega wątpliwości, nie tylko w kontekście Libii, ale także w kontekście tych dwóch traktatów, które oba kraje bezprecedensowych zresztą w swoim wymiarze podpisały w ubiegłym roku i które przewidują dzielenie się, udostępnianie sobie wzajemnie zdolności wojskowych. To jest coś, co się przez lata nie mogło wydarzyć. Zadziało się w rezultacie kryzysu zresztą. Tutaj kryzys jest szansą. A teraz jest pytanie, czy Francja będzie chciała zeuropeizować to, co się dzieje w jej relacji z Wielką Brytanią. Jeżeli z kolei spojrzymy na weimarskie propozycje, to uważam, że one bladną w sposób zasadniczy w porównaniu z dynamiką francusko-brytyjską. Stworzenie wspólnej kwatery na potrzeby operacji europejskich no się po prostu nie wydarzy, bo to jest stara agenda, którą partnerzy weimarscy chcą z chwalebnych zresztą względów promować, ale ta agenda się nie wydarzy. Więc dla mnie jest pytanie, czy Polska także będzie starała się wpisać w dynamikę francusko-brytyjską, czy też pozostaniemy jakby wierni Weimarowi ze względów polityczno-symbolicznych. Druga kwestia, mamy unikatową szansę zatopić politykę klimatyczną w trakcie prezydencji. Ja mam wrażenie, że polityka klimatyczna Unii jest w tym momencie już niezatapialna. Zmieniła swój kształt i swoje cele zresztą. Jest bardziej częścią polityki gospodarczej. Ważne rzeczy będą się działy w trakcie prezydencji. Komisja ogłosi swoją mapę energetyczną do roku 2050. To jest moment na udział w dyskusji i na kształtowanie scenariuszy po naszej myśli. Być może na przykład uwzględnienie naszego legendarnego gazu łupkowego. Gaz obniża o połowę emisje w perspektywie unijnych scenariuszy. Byłoby częścią sensowną kompromisu. Pani Agnieszka Łada stawiała kwestię polska polityka europejska po prezydencji. Pani Agnieszki nie ma, ale temat jest. Jest to, uważam, temat niezwykle istotny, żeby w trakcie prezydencji, zwłaszcza w środowisku pozarządowym, myśleć, co tak naprawdę zastaniemy po. Mnóstwo ludzi wyjedzie, mam wrażenie, urzędnicy znajdą pracę w Brukseli i będzie taki moment rozluźnienia, ale to powinien być dla nas tak naprawdę duży punkt odniesienia na przyszłość. Zarówno w sprawach gospodarczych, na pewno temat euro wróci bardzo szybko po prezydencji, i zakładając, że kryzys również zgodnie z Leny odczuciem będzie zakończony. W polityce zagranicznej mam wrażenie, że bardzo poważne przełożenie zwrotnicy nas czeka z atencji, którą poświęcamy regionowi i Europie, atencję bardziej globalną. Musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy na północy Afryki chcemy się angażować i co dalej ze wschodem. Wreszcie polsko-niemiecki kontekst. Mam wrażenie, że nie do końca rozumiemy, co się tak naprawdę wydarzyło pomiędzy Polską i Niemcami, że nagle jesteśmy w dosyć miłosnym uścisku. Zresztą pytają o to również partnerzy, dlaczego Polska w sprawie Libii zapisała się do niemieckiego punktu widzenia. To w sumie, jak się patrzy logicznie, nie do końca wynika z naszego zaangażowania w politykę bezpieczeństwa w ostatnich latach. Można argumentować, że musieliśmy powiedzieć nie po tym, jak mówiliśmy dwa razy tak, ze zbytnią łatwością. I teraz być może będziemy szukać własnego poglądu gdzieś po środku. Natomiast to, co na pewno moim zdaniem musi się wydarzyć, to musimy poszerzyć agendę z Niemcami. Ona nie może być wyrywkowa, musi być całościowa i musimy się zmierzyć z różnymi wrażliwościami, które mogą wrócić i wybuchnąć. Sprawy energii na przykład są taką wrażliwością jakby nie do końca załatwioną. Mamy zupełnie inne poglądy w tej mierze. Euro będzie projektem polsko-niemieckim w najbliższej dekady. To nie ulega wątpliwości, że jeżeli Polska przystąpi, a myślę, że przystąpi w którymś momencie do euro, to będzie przede wszystkim projekt polsko-niemiecki.
Co pan poseł Szymański, bardzo proszę.
Dziękuję. Bezpieczeństwo i rola międzynarodowa Unii Europejskiej. No myślę, że z czasem mamy coraz mniej złudzeń co do tego, że ta rola jest bardzo symboliczna, bardzo umowna i że w tą rolę wierzą przede wszystkim ci, którzy starają się w tym procesie brać udział, czyli wierzy w to Bruksela. Natomiast świat tego nie dostrzega. Rola Unii Europejskiej jest zależna bezpośrednio od kompetencji. Na przykład w polityce handlowej Unia Europejska jest bardzo widocznym partnerem, dostrzegalnym i docenianym partnerem, bo tam ma kompetencje. Natomiast to w żaden sposób nie przekłada się na rolę strategiczną, taką, którą znamy przez analogię do roli mocarstw, tak jakby tego bardzo wiele osób chciało. Myślę, że coraz mniej osób o tym mówi, co jest objawem jakiegoś jednak otrzeźwienia w tym względzie, bo te projekcje dotyczące ewentualnej roli mocarstwowej Unii Europejskiej to była jedna z naczelnych autoiluzji Brukseli. Tym również szantażowano opinie publiczne w różnych częściach Europy, które były skłonne mieć wątpliwości co do tego, czy taka olbrzymia nadbudowa instytucjonalna odpowiada w jakimkolwiek wymiarze, w jakiejkolwiek skali treści tej polityki. Dzisiaj mam wrażenie, że świadomość tego dysonansu jest bardzo duża i świadomość tego, że rola Unii Europejskiej może być widoczna, może być cenna nawet, w szczególności w tych obszarach, w których możemy mówić o działalności pomocniczej, w obszarze humanitarnym, procesu pokojowego. To nie są rzeczy, które ja bym chciał lekceważyć, które bym chciał czynić jakimiś kozłami ofiarnymi. To są ważne sprawy, ale musimy brać pod uwagę, że są to rzeczy, które są cząstkowe. One nie załatwiają głównych wyzwań dotyczących polityki bezpieczeństwa, strategicznych wyzwań. Tutaj swoją rolę będą zawsze odgrywały państwa członkowskie. Czasami będą chciały szarpnąć nie tylko swój sztandar, ale i unijny. Kto wie, czy Francuzi nie będą chcieli, nie będą potrzebowali takiego sztandaru przy operacjach realizowanych wraz z Brytyjczykami, ale będzie to tylko po to, żeby coś przykryć, żeby mieć jeszcze lepszą legitymizację, nie po to, żeby cokolwiek zmienić w zakresie zarządzania tymi procesami. My to powinniśmy brać bardzo silnie pod uwagę, ponieważ w polskim procesie politycznym rola Unii Europejskiej dla bezpieczeństwa narodowego była przeceniana od samego początku. Tutaj była niesamowity naddatek roli, prawda, przypisywany i tutaj ta dewaluacja roli w naszych własnych strategiach powinna nastąpić najbardziej wyraźnie. Jak mówię, nie wykreślenie, nie zapomnienie, nie odwrócenie się od tej roli, tylko dewaluacja tej roli, przystrojenie jej do realnych rozmiarów. Wydaje mi się, że najciekawszym wątkiem dzisiaj jest oczywiście sprawa euro. To nie jest obszar, w którym ja czuję się najbardziej pewnie, ale mogę powiedzieć tyle, że państwa członkowskie, które dzisiaj przeżywają poważne kłopoty z powodu swojej nieroztropnej polityki, czy to kredytowej, czy to fiskalnej, czy to budżetowej, powinny były wiedzieć na samym początku. To, że im tego nikt nie mówi, to jest zupełnie inna sprawa, bo to nie jest rolą Niemców, prawda, mówić na samym początku, że to się będzie wiązało z całą masą kłopotów, problemów, nie wiem, czy podołacie. Prawda? To jest wolna decyzja Aten, Lizbony, kogokolwiek, by przystąpić do takiego mechanizmu. Jak rozumiem, przystępowano, bo znamy, jak wyglądają kampanie referendalne, prawda? One są niezwykle radosne, prawda? Przystępowano pewnie do strefy euro w podobnie radosnym nastroju, w jakim przystępowano w Polsce do Unii Europejskiej i później się okazało, że ten radosny nastrój nie ma jakiegoś pokrycia w życiu, prawda? Że to jest, no, to się wiąże z wymaganiami, to się wiąże z tym, że trzeba konkurować w bardzo konkurencyjnym środowisku i że czasami ta konkurencja się nie udaje. Myślę, że to jest dobre prawo Niemiec do prowadzenia polityki zmrażania płac. I bo jeżeli jest zgoda polityczna w Berlinie na to, żeby prowadzić ten rodzaj konkurencji ze sąsiadami, to my nie mamy żadnego powodu, żeby wobec tego protestować. To jest dobre prawo Irlandii do tego, żeby osadzać swoją konkurencyjność w zakresie inwestycji bezpośrednich na systemie podatkowym, dopóki nie wiąże się to ze złamaniem tych zasad, które są wpisane w pakt o wzroście. A tak wtedy nie było, wręcz przeciwnie, Irlandia była prymusem. Irlandia była krajem przez bardzo długi czas z naddatkiem budżetowym, więc wydaje się, że dzisiaj próba załatwienia przy okazji Euro Plus tego typu problemów, jak problemy między Francją a Irlandią na gruncie stawek podatku od osób prawnych, to jest bardzo nieuczciwe zagranie. Czy nieuczciwe podwójnie, ponieważ Francja nie tylko, że w sposób zupełnie nieuprawniony naciska na Irlandię w tym względzie, a drugie dno tej hipokryzji jest takie, że efektywna francuska średnia stawka do podatku od osób prawnych jest niższa niż w Irlandii, tylko że jest wymierzana w sposób francuski, prawda? Czyli wymierzana dla sektora, dla firmy, w zależności od tego, siamtego. Prawda? System jest niezwykle skomplikowany. Nominalna 33% stawka ma niewiele wspólnego z rzeczywistością. Myślę, że generalnie w tych wszystkich sporach Polska nie powinna, no to jest w ramach tej dewaluacji agendy brukselskiej, Polska nie powinna starać się za każdym razem szukać roli prymusa i stawać za każdym razem po stronie tych, którzy powołują się, niekoniecznie z racjami, powołują się na interes europejski. Myślę, że powinniśmy ze zrozumieniem pochylać się nad problemami krajów migracyjnych, czy krajów poddanych presji migracyjnej wobec Schengen. Myślę, że powinniśmy ze zrozumieniem pochylać się nad racjami Niemiec w zakresie mechanizmów wychodzenia z zadłużenia niektórych części gospodarki euro, ponieważ tak już nie powołując się na argumentację polityczną, ale także na argumentację uczciwościową bym się tutaj powołał, że nie ma żadnego powodu, aby Polska była tym krajem, który będzie za każdym razem stawał po stronie transferów. Ja wiem, że polski jakby obraz integracji europejskiej jest zdominowany przez transfery, prawda? Zupełnie innego typu, ale transfery, ale nie powinno nam to zaburzać obrazu, że Unia Europejska nie jest powołana do tego, aby przykrywać, czy uzasadniać, usprawiedliwiać niekończące się transfery, ponieważ dzisiejszy mechanizm, ten zaplanowany po 2013 roku, on oczywiście wygląda niezwykle atrakcyjnie, prawda? To są setki miliardów euro, przynajmniej jeżeli chodzi o zdolność pożyczkową, to wspaniale. Tylko pytanie, co się stanie, kiedy te miliardy zostaną wydane? A dzisiaj nie ma żadnych gwarancji, że one nie zostaną wydane. prawda? Bo jeżeli gospodarka hiszpańska trzaśnie w podobny sposób, to będzie bardzo blisko tego, żeby te miliardy wydać. I wtedy w jaki sposób wytłumaczyć podatnikom w Niemczech, w Holandii, że mają znowu dołożyć się albo w gotówce, albo w gwarancjach na ratowanie krajów, które prowadzą po prostu nieroztropną politykę. To jest po prostu niemożliwe i nie powinniśmy się według mnie do tej dyskusji zapisywać po tej stronie. Powinniśmy ze zrozumieniem patrzeć na rację krajów, które wykładają pieniądze, czy też gwarantują, prawda, swoją realną gospodarką wychodzenie z kryzysu krajów, które radzą sobie gorzej. Dwa zdania co do polityki klimatycznej. Pełna zgoda, że powinniśmy szukać okazji, żeby ten ciężar zdjąć, ponieważ jest on nieracjonalny. Już, prawda, nie wchodzę w podstawy, w fundamenty tej polityki, ale ona jest nieracjonalna z punktu widzenia rozdawnictwa, znaczy przekładania kosztów. My, krótko mówiąc, ponosimy dużo większe, nieproporcjonalne koszty polityki klimatycznej niż kraje rozwinięte. To często jest oparte o prawo powielaczowe, niestety, czyli akty delegowane Komisji Europejskiej. I to jest sprawa bardzo poważna. Ja nie mam tutaj dobrych wiadomości, nie mam dobrego scenariusza, ale powinniśmy szukać możliwości wyjścia spod tej presji, ponieważ to jest sprawa niezwykle poważna. Myślę, że to jest najpoważniejszy kryzys w relacjach ekonomicznych, gospodarczych między Polską a Unią od samego początku. Nie było takiej innej sprawy, która by tak kluczowo zaważyła na konkurencyjności polskiej gospodarki. Co do Ukrainy, to prawda, do tego trzeba dwojga. Ukraina też ma do odrobienia lekcje, natomiast umowa o ruchu bezwizowym jest sprawą zupełnie kluczową i wiemy dobrze, że to nie tylko od Ukrainy zależy, ponieważ jest wiele krajów w Unii Europejskiej, które wykorzysta każdy pretekst. Niestety te preteksty się zdarzają, ale każdy pretekst będzie dęty po to, żeby to odłożyć i to oczywiście głównym tutaj płacącym za to będzie Polska, dlatego faktycznie no dobrze by było, gdyby prezydencja służyła temu, by te preteksty jakoś przekuwać i te bańki by pękały.
Dziękuję bardzo. Lena Kolarska-Bobińska, bardzo proszę.
Dziękuję. Na początku mówiłam o takim mechanizmie rozwoju Unii Europejskiej od kryzysu do kryzysu. Zobaczymy, czy ten będzie większy, silniejszy, bardziej dezintegrujący, to dopiero będziemy widzieli z czasem. Natomiast myślę, że on może być bardziej dezintegrujący z jednego powodu. Unia też się rozwija od projektu do projektu i tego projektu w tej chwili nie ma. Przedtem był projekt budowy euro, był projekt, jak zostało to zrealizowane, po paru latach był projekt rozszerzania o nowych członków, czyli siły dezintegrujące kryzysy, siły integrujące poprzez nowe projekty przeważały i wzmacniały, były tą siłą napędową i dodawały tą wartość dodaną europejską i pozwalały jakby trochę umniejszyć rolę dezintegracyjną tych kryzysów. Teraz tego projektu nie ma i to mi się wydaje największy problem Unii Europejskiej, który może spowodować, że ten kryzys będzie większy, bo te siły dezintegrujące przezwyciężą. Natomiast pan minister powiedział, że taką silną tezę zgłosił o złamaniu mitu założycielskiego, że solidarność polityczna w tej chwili jest dużo mniejsza. Ja się zastanawiam, czy dokładnie tak, żeśmy nie myśleli wtedy, kiedy konstytucja została w demokratycznym głosowaniu przegłosowana przez na nie i padła przez parę krajów. Też mówiliśmy o tym, o braku całkowitym legitymizacji Unii Europejskiej w Europie. Mówiliśmy o braku solidarności politycznej. Ja myślę, że pan minister ma taki punkt widzenia Rady, gdzie spotykają się ministrowie i tylko dyskutują po prostu o jednym, głównie o pieniądzach. Bo to jest, jeśli nie wiemy o co chodzi, to chodzi głównie o pieniądze. Wiadomo było, że w tych pieniędzy będzie mniej, bo jest dążenie do włożenia do wspólnego budżetu. Wiadomo, że ilość krajów do podziału będzie większa i wiadomo, że są pewne nowe cele, które wymagają dołożenia. Więc to jest może istota tego poczucia, że nie ma solidarności politycznej. Polska przestała być nagle pupilkiem, który dostaje ogromne pieniądze. Myśmy się przyzwyczaili trochę do tej roli, prawda, że nam się w ramach drugiego planu Marshalla czy Unii Europejskiej nam dostaliśmy ogromne środki, a teraz jesteśmy traktowani jak równi. Jeszcze może nie, ale powoli tak. I to jest dosyć bolesne i trudne uświadomienie sobie tego i nagle my mamy poczucie, o rany, nie ma całkowicie solidarności politycznej. Ale ja się pytam, czy my wykazujemy solidarność wobec różnych celów i problemów, które są w Europie? No to chcę powiedzieć, że średnio, bo patrzymy też bardzo uważnie na nasze interesy i zwłaszcza interesy finansowe. Nie mówię, że źle, tylko mówię, że bądźmy w związku z tym realistami. To, co jest też bardzo poważnym, natomiast dla mnie największym kryzysem, to jest kryzys legitymizacji. Myśmy o tym mało mówili, może warto kiedyś poświęcić osobne spotkanie na ten temat, ale to jest problem, który nabiera rozpędu. Właśnie. I on nie ma dużo też wspólnego nawet z samymi finansami. To jest problem braku wiary. Nie wybuchł w tej chwili, nic się takiego nie stało, ale to jest kryzys, który tli się od dłuższego czasu i ma różne przejawy. Największą polityką, uważam, unijną, o której się w Polsce w ogóle nie mówi, jest polityka energetyczno-klimatyczna. To jest temat, który bardzo silnie wpłynie na polską gospodarkę, na polski przemysł, na nasze domowe budżety. Nawet nie mamy świadomości, jak to zmieni bieg rozwoju naszej gospodarki i o tym prawie wcale nie mówimy. Nie mówimy o tym, że każde gospodarstwo domowe, na przykład już taka drobna rzecz, będzie musiało założyć pomiary inteligentne, metry u siebie w domu, że 3% budynków rocznie będzie musiało być ocieplane. To są bardzo duże wydatki, nie mówiąc już o innych działaniach dotyczących energii, klimatu. Nie mówimy o tym i tutaj widzę tą słabość Polski, mówiąc, że Polska powinna być aktywna, Polska powinna myśleć, Polska powinna przekazać właśnie w takich sferach, bo tak jak żeśmy mówili, tutaj już my nie zmienimy. Polityki klimatycznej Unii nie zmienimy. Jeszcze wracając, trzymając się tylko dwie rzeczy, chcę powiedzieć o tej energii. Wspomniał Pan o tym, co Niemcy, o decyzji Niemiec dotyczącej zatrzymania elektrowni atomowych. To też musimy się zastanowić, co to będzie dla nas oznaczało. Ja uważam, że to będzie oznaczało, że Niemcy teraz z całą siłą postawią na odnawialne źródła energii i tak jak dotychczas mieliśmy sprzymierzeńca w Europie w dyskusji o węglu, o tym, żeby może coś tam opóźnić z tym klimatem, że może jakby tam coś zahachmęcić, żeby ten, to teraz po prostu nie będziemy mienili i to nie jest kwestia tylko samych zielonych. Wszystkie partie polityczne i dlatego to się ta decyzja padła, bo wszystkie partie polityczne zmieniły swoje nastawienie do źródeł energii. No powoli, znaczy nie zmieniają jedne bardziej, ja bym powiedziała, jedne bardziej radykalnie, drugie mniej, ale jest widać zmianę. A teraz po tej decyzji to Niemcy po prostu zmienią swoją politykę całą energetyczną. I to jest pytanie, co to dla nas oznacza. Myślę, że to będzie miało bardzo istotny wpływ na to. I też o czym nie mówiliśmy, mówiliśmy, co w polskiej prezydencji powiemy. Ale na przykład tutaj siedzi na sali parę osób, które zwróciło uwagę opinii publicznej na ogromną konferencję globalną dotyczącą klimatu w Durbanie, która będzie się odbywała za naszej prezydencji. Proszę Państwa, ostatnia była komisarz do spraw środowiska, to po prostu głośno się mówiło, że to jest konferencja ostatniej szansy i ma szansę przepaść całkowicie. Czyli globalne porozumienie dotyczące ocieplenia, które nie udało się już w zeszłym roku w Kopenhadze, tutaj całkowicie polegnie. To znaczy, co to będzie w czasie polskiej prezydencji? Czy my będziemy grabarzem? Bo mówi się o tym, że Unia pogrzebie już ten, czyli my wystąpimy w roli grabarza. To też będzie miało wpływ na naszą rolę, wizerunek i prezydencję. A więc pewne rzeczy, o których nie mówimy, też nie zdążyliśmy, czy nie przywiązujemy do nich takiej wagi, mają ogromne znaczenie.
I pan Marek Cichocki, bardzo proszę. Ja bym jeszcze raz chciał powtórzyć swoją tezę w kontekście tego, co było powiedziane wcześniej w panelu i w dyskusji. Ja oczywiście nie z perspektywy ekonomisty, którym nie jestem, ale z punktu widzenia politologa będę upierał się, że przynajmniej w najbliższym czasie, jeśli chodzi o tworzenie dogodnych warunków dla rozwoju Polski, ale także dla tworzenia jej większego znaczenia politycznego w Europie, ważniejsze od euro jako ścieżki, jako środka, jest współpraca i kohezja regionalna. Ja rozumiem oczywiście wszystkie powody, dla których polscy politycy lubią grać, jak to się mówi, z big boys. Ja rozumiem, że mamy taką słabość, że tylko że ja uważam, że pytanie, które zresztą tutaj padło w trakcie dyskusji, że Polska się musi zdecydować, czy chcemy być wśród dużych, czy wśród małych, jest pytaniem w ogóle kompletnie nie na miejscu. Znaczy, ono w ogóle nie dotyka istoty naszego problemu. Tego pytania w ogóle nie powinno być, bo ono jest irrelewantne z punktu widzenia przyszłości naszego rozwoju. Ono tylko jest projekcją naszej wewnętrznej psychodramy wynikającej właśnie z tego, że chcemy grać razem z Big Boys, a jak już gramy, to wówczas nagle dopadają nas wątpliwości co do naszych możliwości i co do naszych środków do tego, żeby w takiej grze wielkich rzeczywiście uczestniczyć. Oczywiście stawiając na kohezję i współpracę regionalną, my musimy pamiętać o tym, że jesteśmy uczestnikami szerszej gry unijnej i dlatego musimy oprócz tej współpracy regionalnej wypracować sobie pewną specjalizację w zakresie spraw wspólnych, czy jakiejś sprawy wspólnej, którą nie może być prawdopodobnie już dłużej kwestia rozszerzenia Unii Europejskiej. Ani owa solidarność, o której żeśmy też mówili. Być może to niech to będzie polityka bezpieczeństwa, albo niech to będzie polityka innowacyjności. Proszę bardzo, nie mam nic przeciwko temu. Ale my musimy, niezależnie od tego, że dbać o dobre warunki naszego rozwoju i o zwiększenie naszego statusu politycznego, musimy również mieć zdolność do tworzenia języka wspólnego języka, dzięki któremu jesteśmy w stanie pozytywnie komunikować się z naszymi partnerami w Unii Europejskiej. Jakby platforma do tego jest dla mnie w pewnym sensie dowolna, ponieważ to jest pewien instrument, a nie cel sam w sobie. Dlatego nie chcę, żebyśmy mówili o tym, że naszym celem jest zatopić unijną politykę klimatyczną. Chociaż doskonale rozumiem, że tak, zgadzam się, musimy wypracować i to jest być może cel podstawowy dla polskiej polityki z punktu widzenia polskich interesów w Unii Europejskiej, musimy wypracować strategię wyjścia z tej presji, o której mówił Konrad Szymański, bo jeżeli tego nie zrobimy, to z powodu polityki klimatycznej za kilka lat możemy znaleźć się w takiej sytuacji, w jakiej dzisiaj jest Grecja wobec centrum. I będziemy na kolanach, za przeproszeniem, piszczeć i błagać, żeby oni pozwolili nam wprowadzić dla nas specjalne rozwiązania, które nam trochę poluzują sytuację. Ale to jest pytanie o zbudowanie sensownej strategii wyjścia, a nie zatapiania unijnej polityki klimatycznej. Bo jeżeli wyjdziemy z takim przesłaniem, to obawiam się, że nie porozumiemy się z nikim. Tak samo, powiem szczerze, nie mogę już słuchać tego języka. Dzisiaj rano słyszałem w radiu jakąś dyskusję, dziennikarz mówi, nie możemy dopuścić do tego, żeby całe pieniądze poszły na południe. Znaczy, nie, w ten sposób niczego nie, 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 nie... Robiąc cnotę z naszego egoizmu, nie uda nam się osiągnąć żadnych z naszych zasadniczych celów. Kwestia energii jest rzeczywiście kwestią poważną. To jest kwestia polityki klimatycznej i to jest kwestia polityki niemieckiej w tym zakresie. Uważam, że Niemcy... Że to nie jest zasłona dymna, to nie jest, znaczy być może to, oczywiście to wynikać w jakimś stopniu z, też z elementów populistycznych, że ta dyskusja wokół Fukushimy nie była tylko i wyłącznie racjonalna, ale to jest coś głębszego. Myślę, że ta strategia w Niemczech będzie realizowana. Być może Niemcy w którymś momencie dojdą do takiego punktu realizowania tej strategii, kiedy rzeczywiście koszty zaczną być tak duże dla ich gospodarki, dla społeczeństwa, że nastąpi jakiś zwrot, czy jakby ta dyskusja będzie korygowana, ale to jest poważne wyzwanie także dla Polski. Polska musi mieć nie tylko strategię wyjścia z presji, jakim jest pakiet klimatyczny, Polska musi mieć również strategię odniesienia się do tego, co się dzieje w Niemczech w zakresie polityki energetycznej. Solidarność, tak, myślę, że Polacy też powinni, znaczy, zadać sobie pytanie, ile ze swej strony wnieśli w ostatnich latach do tego, żeby ta solidarność europejska nie funkcjonowała. Sądzę, że powinniśmy sobie sami też takie pytanie zadać. Trójkąt Weimarski, chcę powiedzieć tak, znaczy moje poglądy na temat Trójkąta Weimarskiego są znane, natomiast ja uważam, że szczególnie w kontekście tego, co mówiłem wcześniej, Trójkąt Weimarski, nawet jeżeli nie będzie w najbliższym czasie instrumentem osiągania konkretnych celów, tak, że jakby instrumentem, który pozwoli nam razem z Niemcami, Francuzami coś zrobić konkretnego, jest bardzo istotnym elementem do kreowania tego wizerunku i języka kraju, który jest w stanie mówić o kwestiach wspólnych, znaczy jest w stanie pokazać, iż Polska definiuje nie tylko swoje interesy, ale także wspólną odpowiedzialność. Już zupełnie ostatnia rzecz, znaczy Nie możemy o dzisiejszym kryzysie dyskutować tylko i wyłącznie w kategoriach ekonomicznych, dlatego że projekt euro był projektem politycznym. I jeżeli to, co się dzieje dzisiaj wokół kryzysu, zakończy się sukcesem, to z moim zdaniem, czyli jeżeli polityka francusko-niemiecka w tym zakresie odniesie skutek, kryzys zostanie opanowany w przyszłości, zażegnany, to tylko poprzez stworzenie zarówno europejskiej polityki gospodarczej, ale też przez stworzenie wspólnoty politycznej. Znaczy to się skończy tak czy inaczej wspólnotą polityczną, co będzie miało olbrzymie konsekwencje, o których tutaj pan minister Rosati też wspominał, bo nie wejście Turcji do Unii Europejskiej to są także bardzo poważne konsekwencje dla polskiej polityki na wschodzie. Będzie miało ogromne znaczenie i my musimy już w tej chwili o tym myśleć i do tego się przygotowywać.
No, zaczynamy od tej chwili. Dziękuję serdecznie Państwu, panelistom i Państwu, którzy tak cierpliwie z nami byli przez tak długi czas. Dziękuję bardzo. Do widzenia.